będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa, ojciec Witold Hetner i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. I witam również naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
I chcemy sobie pomówić dzisiaj, drodzy Państwo, na temat miejsca Polski, roli Polski w Europie. Polska w Europie, wyzwania geopolityczne i ideologiczne, przed którymi nasz kraj staje obecnie. Panie profesorze, żyjemy w czasach ciekawych, tak można powiedzieć dość oględnie. Trwa wojna na Ukrainie, przetasowanie geopolityczne. Czy te zmiany różne, które też dzieją się w sferze tak samo ideologicznej czy aksjologicznej, czy one są już nieodwracalne? Czy to, w czym uczestniczymy, jest to budowanie czegoś nowego, to co przed nami?
No, tak się wydaje. Po czasie to już stwierdzamy, że na przykład, tak jak mówimy o, że jakieś wydarzenie kończy jakąś epokę, jakieś otwiera, tak? No, prawda, jest gdzieś data początku średniowiecza, końca średniowiecza. Po latach to widzimy, że coś się takiego wydarzyło, co otworzyło nowe perspektywy. Tym niemniej nasz kontynent, przypomnijmy, kilkadziesiąt lat przecież nie przeżywał jakiejś wielkiej wojny. Były lokalne konflikty, ale na małą skalę tam w Jugosławii. A tym niemniej od tamtego momentu przez kilkadziesiąt lat był względny spokój i wydawało się, że jest jakiś ład ułożony, też poszanowanie jakichś praw człowieka, jakieś rozumienie podstawowych spraw. Tymczasem mamy do czynienia na wschodzie z wojną taką, jak znaliśmy z czasów I Światowej czy wielu innych wojen, których na naszym kontynencie było mnóstwo. Z drugiej strony mamy do czynienia z rewolucją na Zachodzie. Wprawdzie nie taką, jak znamy w czasach bolszewickich czy rewolucji francuskiej, ale skutki są podobne, bo mamy do czynienia z rewolucją kulturową, która przewraca cały porządek rzeczy. A my jesteśmy między tymi światami. Jeśli patrzymy na kwestię wojny na Ukrainie, to zwróćmy uwagę, że wszystkie wielkie wojny, które przez czasy od upadku Rzeczpospolitej chociażby, ale nie tylko od upadku, gdzieś od końca XVII wieku dotyczyły Europy, to przewalały się przez nas. A to wspomniana w pierwszej części audycji wojna północna, a to wojny napoleońskie, praktycznie jeśli patrzymy na nie tylko jedną, ale kilka wojen napoleońskich dotyczyły się na naszych terytoriach, a to przecież dotyczyło całej Europy. Przewalały się wojska, byliśmy w to zaangażowani. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, przecież tu największe były zniszczenia, oto teraz chociażby mamy ten spór o odszkodowania. I ta wojna na Ukrainie pokazuje, że troszkę wróciliśmy do wieku XVII, XVI, kiedy owszem, to nas dotyczy. Nie jest tak, że jeśli wojna toczy się w naszym sąsiednim kraju, to my możemy spoglądać daleko w gwiazdy i mówimy, a co tam, to moja chata z kraja, bo nie jest z kraja, bo wiemy o tym, jakie cele geopolityczne stawiają sobie Rosjanie i wiemy, że oni nie chcą się zamknąć tylko i wyłącznie do Ukrainy. Gdyby ich, z jakiego powodu mieliby się na Ukrainie zatrzymać, skoro przecież ziemi mają dość. Możliwości w sensie i terytorialnym, i w sensie pewnych kwestii surowcowych, no to przecież tego wszystkiego mają w obrót, można by tak powiedzieć. Z jakiego powodu podbijać jeszcze kolejne państwo? No to jest pewien imperializm, który między innymi stawia sobie cele połączenia się z zachodnią Europą. Musi to się stać kosztem środkowej Europy. No i oczywiście na drodze stanęła Ukraina, tym niemniej my jesteśmy gdzieś też problemem, bo tak było w historii. Historia powinna nas uczyć, że te rozbiory, te podziały, te łapanie nas w różne strefy wpływów jest pochodną tego, że jesteśmy w newralgicznym położeniu geopolitycznym między Karpatami a Bałtykiem i tak to wygląda. Przy czym to jest wojna, o której mówiliśmy wcześniej, która dzieje się, rok już prawie mija, więc możemy troszkę podsumować. Jej sposób prowadzenia zaskakuje nas wszystkich. Znaczy zaskakuje nie tylko Polaków, czy samych Ukraińców, czy Rosjan, ale zaskakuje całą Europę Zachodnią, no i nawet Stany Zjednoczone, Chiny i innych wielkich graczy, bo nikt się nie spodziewał, że nieproporcjonalnie mniejszy i słabszy kraj, jakim jest Ukraina, będzie w stanie utrzymywać linię frontu tam na setkach, tysiącach kilometrów i skutecznie się bronić przez tak długi okres, co oczywiście pogrąża i wyniszcza też armię rosyjską, no i w jakiś sensie tworzy pewne nowe przestrzenie geopolityczne do zagospodarowania, pod warunkiem oczywiście zwycięstwa. I w tym sensie nasze zaangażowanie jest spore. Mało tego, ponieważ stajemy się krajem przyfrontowym, a zarazem krajem, poprzez który idzie wszelka pomoc i krajem, bez którego nie uda się nic na stałe ułożyć po wojnie, w sensie bezpieczeństwa, zaczynają z nami się liczyć, czy rozmawiają wielcy tego świata, sensowniejsi, mniej sensowni, tam były też głosy krytyki pod adresem świata zachodu. Tym niemniej niewspółmiernie nasza ranga wzrosła, kiedy byliśmy marginalizowani przez wszystkich, łącznie z samym Bidenem, łącznie z, nie tylko z Unią Europejską, ale praktycznie nikt się z Polską nie liczy, uważając, że to Niemcy uporządkują z Rosjanami cały świat w tej części.
Nawet takie było wrażenie, że Biden, jak został wybrany, że jakby zostawia, ceduje Europę na Niemcy.
A że całkowicie, no, godząc się na Nord Stream 2, absolutnie to pokazał. Ale wojna, a raczej jej przebieg, zmienia to i to trzeba cały czas w tym kierunku myśleć. To znaczy mieć koncepcję zachowania się po wojnie. Nie tylko w czasie wojny, już wiemy, co robimy, ale po wojnie. W jaki sposób wygrać pokój? Nie tylko w jaki sposób wygrać wojnę. Żeby wygrać pokój, trzeba stworzyć architekturę, nową architekturę bezpieczeństwa.
Też wiedzieć, do czego się dąży, czego się oczekuje.
Dokładnie. Tam oczywiście Amerykanie będą w tym, ale Ukraińcy muszą być w tym. My musimy być w tym. Bez nas się tego nie zbuduje. Znaczy, krótko mówiąc, nie da się zbudować bez Polski. Czyli pytanie jest, czy nas wmontuje się w jakiś system, czy będziemy jego podmiotem, żądając tego i owego, oferując to i tamto i zabezpieczając się na dłuższy czas. Jeśli chcemy zabezpieczyć Polskę, trzeba ją zabezpieczać maksymalnie daleko od swoich granic.
No bo tak, bo w systemie tym nowym, jaki on tam kiedyś się narodzi, my będziemy, tak czy inaczej.
Tylko, tak, musielibyśmy geograficzne położenie zmienić. No właśnie. To nie jest niemożliwe.
Tylko czy my będziemy na zasadzie właśnie podmiotu, czy przedmiotu graczy?
Ale wszystkie mamy w tej chwili warunki, bo to przypomina pierwszą Rzeczpospolitą. Wprawdzie no nie mamy takich granic i tak dalej, ale ta Ukraina jest mniej więcej na terenach pierwszej Rzeczpospolitej. Wojna toczy się mniej więcej na przedpolach tych, które się toczyły wówczas z różnymi państwami. No i tak to gra. Tak, no tak to geografii nikt nie zmieni. No możemy bardzo się na to denerwować, ale nic nie zmienimy. Jeśli będziemy silni w tym miejscu Europy, jesteśmy skazani na sukces wieloraki, również gospodarczy, bo jesteśmy w bardzo newralgicznym miejscu świata. Jeśli z kolei przegramy, czy tutaj się przegra choćby pokój, to będziemy popychadłem, tak jak w czasach rozbiorów. To są te rzeczy. Niemniej ja chciałem zwrócić uwagę, że czasem nam umykają w czasie wojny zagrożenia równie poważne albo poważniejsze, związane z niewyobrażalnie przyspieszaną rewolucją kulturową, która jest generowana na Zachodzie. Oczywiście też w Stanach, ale na zachodzie Europy, ponieważ geografia też nam mówi, że to jest bliżej nas, potęguje się presja na różne sposoby, ażeby tę rewolucję przenosić na grunt Polski. I to doświadczały samorządy i doświadczają dalej, że ich się straszy. Jeśli będziecie zwolennikami i to ogłosicie rodzin takich tradycyjnych, naturalnych, to wam odbierzemy środki. Samorządy są małe, wiele z nich tam ulega, boi się, no bo chcą jakoś tam funkcjonować. Ale to jest tylko test. Takie jest moje zdanie. Bo jeśli chce się robić Federację Europejską taką, jak rząd niemiecki zapisał w umowie koalicyjnej, swojej własnej, oficjalnie, no to absolutnie jednym z istotowych rzeczy federacyjnego państwa będzie ideologia, która stoi u tego spodu. Każda z koncepcji, dotychczasowych koncepcji jednoczenia Europy zawsze miała pewne podłoże ideowe. Tak było z Europą napoleońską, kiedy ta idea postrewolucyjna, ta oświeceniowa francuska była taką wykładnią. Tak było w czasach bolszewickich, kiedy Sowieci jednoczyli Europę pod sobą i to był komunizm. Tak było w niemieckiej Europie, to był narodowy socjalizm, rasizm. Tak było, kiedy jednoczyła się Europa Zachodnia, Schumann, Adenauer, de Gasperi, kiedy to była ta chrześcijańsko-demokratyczna idea, inspiracja nauczaniem społecznym Kościoła. I tak jest dzisiaj, kiedy współczesna Unia Europejska porzuciła te chadeckie ideały, i w tej chwili stoi bardzo twardo na gruncie neomarksistowskiej rewolucji kulturowej. Jeśli mamy być częścią tej federacji, chce się nam narzucić ten model. No oczywiście to w sferze obrony życia, która jest zaprogramowana chociażby w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, to spotkało się z potężnym oburzeniem na salonach europejskich, w Parlamencie Europejskim. Jeśli patrzymy na kwestie, zwróćmy uwagę, wspomnianej ideologii, gender, która się przelewa przez kraj, każdy opór w tym względzie jest jego próba łamania. Już nie tylko krytyki, ale na poziomie samorządowym próba łamania. Po co to łamią? Mówią o jakichś strefach wolnych od LGBT, których nie ma. Łamią to po to, żeby się bać. To znaczy, jeśli na przykład w sensie nieprogramowym, ale w sensie gospodarczym szkoły prowadzą samorządy. No i teraz na przykład, jeśli zażądają od tych samorządów, żeby tam się pojawiły organizacje pozarządowe te z genderystyczną ideologią, no to co, bo inaczej nie dostaną te samorządy środków, to co zrobią? Powie, ale one nie odpowiadają za te sprawy. No była ta ustawa Lex Czarnek, która dawała, tak zwana oczywiście, która dawała rodzicom możliwość oporu, ale niestety została zawetowana. Więc zwróćmy uwagę, to jest plan. Ja tylko dlatego to podkreślam, żeby widzieć, że zmagania się toczą w wielu płaszczyznach i ta płaszczyzna kulturowa, ona nie ustanie, bo my na przykład doświadczamy tych kar, tej presji, żeby tu, prawda, prawo stanowić sądowe wedle jakichś wytycznych Unii, to nas doskwiera, widzimy, że to jest ingerencja w polską suwerenność, że to jest po prostu przemoc niesamowita. Tym niemniej, kiedy patrzymy na wymiar ten ideowy, to absolutnie będzie miało miejsce, moim zdaniem. I pytanie, musimy mieć odpowiedź, co zrobimy, kiedy zażądają zmiany prawa aborcyjnego w Polsce, znaczy ochrony życia? Co zrobimy, kiedy zażądają demoralizacji naszych dzieci w szkołach, bo będzie szantaż finansowy? Albo, prawda, różnych innych instytucji, bo to nie tylko chodzi o szkoły, cały wymiar kultury, różnych sfer.
Ale czy nie jest tak, że my już systemowo wręcz jakoś w ten obieg, już jesteśmy w krwiobieg włączeni przecież?
No na przykład, tak, znawcy tematu na przykład mówią, no proszę sobie wyobrazić, że takie już konferencje się toczą w Brukseli, które mówią, że firmy prowadzące działalność gospodarczą, jeśli tam zdaje się z tych środków unijnych chcą jakkolwiek korzystać, muszą mieć genderystyczny czy tam jakiś zarząd, czyli musi być kobieta, musi być jakiś innej rasy, czy ktoś przedstawiciel, no i przedstawiciel tych tak zwanych mniejszości seksualnych. No jakiś kosmos. Co ma firma do tych spraw? Co to kogo obchodzi? Czy ktoś jest taki, czy ów, czy co obchodzi kogo płeć, albo kolor skóry nadaje się, albo się nie nadaje? Jak ta Europa, zwróćmy też uwagę, tak dociążana ideologicznie, ma być konkurencyjna w świecie? Jeśli będziemy dobierać specjalistów nie po linii kompetencji, ale po linii tam ideologicznych uwarunkowań, to się już dzieje, o tym się dyskutuje. Dodajmy do tego cały ten zielony ład, który gdzieś tam w tle, chociażby Davos występuje, czyli tworzenie jakiejś zielonej rewolucji, która może nas naprawdę również finansowo niesamowicie kosztować. No bo wyobraźmy sobie, że wszyscy musimy zmienić samochody na elektryczne. Za co? Za jakie pieniądze?
2035 rok, koniec produkcji samochodów spalinowych. No
ale dobrze, ale nie ma tyle nawet tych rzadkich metali, które mają zastąpić taką masę samochodów.
Nie wszyscy, ma metali, ale jest decyzja już.
Wszyscy będziemy jeździć pociągami. No to są te rzeczy, które no i to, na to się też trzeba przygotowywać.
No też pojawia się taka idea w Europie, podważanie prawa do własności prywatnej, gdzie mówi się o współdzieleniu, nie wiem, samochodów i tak dalej, a więc...
Zawsze ten socjalizm, jaki by nie był, czy to będzie niemiecki, czy to będzie bolszewicki, czy ten, on będzie uderzał w własność prywatną. Dlaczego? Ponieważ własność prywatna jest podstawą też naszej wolności. Mamy środki do życia, mamy bezpieczeństwo w tym zakresie, jesteśmy wolni. Więc zwykle tak było, żeby to upaństwowić, żeby mieć tę sterowność w różnych sferach i tu się podobne są zakusy. Ja nie mówię, że tak się stanie. Unia też jest w dużym kryzysie. To, co się dzieje w Rosji, powoduje, że Niemcy jako przywódcy Unii nie bardzo wiedzą, jak w tego wyjść, skąd wziąć ten gaz, który miałby im dać siłę na tę transformację. Jest ileś takich problemów. Mamy korupcję w Parlamencie Europejskim ujawnioną na skalę, która bardziej przypomina republiki bananowe, że ktoś w reklamówkach czy gdzieś tam po szufladach gotówkę trzyma z łapówek i to nie tam...
Ale nie widać oburzenia w Europie, no, żeby to teraz miotło urzędników. Raczej to już ludzie są tym zmęczeni, albo to jest tak daleko, tak wysoko, że kogo to obchodzi.
To się tak wydaje, natomiast jeśli się mówi, że tam, prawda, mówimy o takim tak zwanym świadku koronnym, jeśli ta lawina się poszerzy, to i autorytet tego wszystkiego spada. Proszę zwrócić uwagę, wygrywają partie już takie sceptyczne wobec tego układu. W Włoszech chociażby pytanie jest, jak pójdą za jakiś czas wybory we Francji. Pytanie jest, każda materia ma swoją wytrzymałość. Oczywiście można pewne rzeczy przemilczeć, można pewne rzeczy próbować zakłamać. Tym niemniej to prokuratura belgijska, a więc państwo bardzo prounijnego z definicji wręcz, wykryła to wszystko. Więc coś się jednak zaczyna dziać. Gdzieś te szwy pękają w taki czy ów sposób. I w tym względzie my nie wiemy, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Tym niemniej ci, którzy znaczy problem jest taki, że jakaś zjednoczona Europa przecież nam wszystkim jest potrzebna. Tylko niech to będzie model, po pierwsze podmiotowo traktujący wszystkie kraje, po drugie model ideowo do zaakceptowania, czyli zgodny z korzeniami Europy, a nie sprzeczny z nimi, bo to zawsze wyprowadza do niewyobrażalnego chaosu. Zwróćmy uwagę, to też gdzieś w tle, bo wojna na Ukrainie została przykryta, ale przecież nie zniknęła tak zwane zderzenie cywilizacji, czyli ta rewolucja multikulturalna, która powoduje, to były takie pytania w pierwszej części audycji, że nagle zderzają się te mniejszości, fundamentalizm islamski szerzy się w zachodniej Europie, są te zamachy raz za razem, no ale jak tyle zginie na Ukrainie, no to a dobra, tam jakiś zamach, który się pojawił, nie robi już takiego wrażenia. Tym niemniej to wszystko, proszę popytać ludzi mieszkających w dużych miastach europejskich, to wszystko niepokoi. To wszystko powoduje, że ta Europa też przeżywa gigantyczne wpływy, bo tam, gdzie ideologia, gdzie utopia, tam potęgują się problemy. I to się nie da długo utrzymać. No. To tak Jan Paweł II kiedyś o tej utopii niemieckiej mówił, że to 12 lat potrwało i zadawał takie pytanie, a ile komunizm, prawda, potrwa? No bo też nie wytrzyma komunizm. On też jest absurdalny, on też odbiega od natury ludzkiej. No a ten...
Kiedy patrzymy, panie profesorze, teraz weźmy teraz jeszcze raz ten wątek wojny na Ukrainie, wydaje się, że w tym kontekście geopolityka teraz, a zaraz przejdziemy do ideologii, o to chcę zapytać. Mianowicie, NATO wróciło niejako do swoich korzeni i staje się ponownie sojuszem obronnym państw zachodnich NATO wobec teraz wojny na Ukrainie. Ale chcę zapytać do tego, czy taką tezę możemy postawić analogicznie do tego, co teraz mówię, że wobec różnych form kryzysu tych granic wytrzymałości różnych krajów, czy Unii, czy Europy, czy nie wiem czego jeszcze, że Unia wróci też do swoich korzeni?
Tego nie wiem. To zawsze się decyduje u zwykłych ludzi. Przejawów tego nie ma. Bo łatwiej jest wrócić do pewnych struktur militarnych. Ja jeszcze to skomentuję, bo to nie jest do końca tak. Mhm. Aczkolwiek no, w pewnym ogólnym zarysie i owszem. No bo tu jest jakiś wróg, prawda? Mechanizm jest prosty.
Który
natomiast
łączy,
natomiast tak. Kwestie kulturowe, one zwykle spaja religia. A jej ożywienia nie widać na Zachodzie. Wręcz przeciwnie, pojawiają się nowe religie, jakiś ekologizm, wiara, prawda, w wielonka Bambi czy w kogoś tam. Nowe religie się pojawiają, ale z chrześcijaństwem nic nie mają wspólnego. Ja nie widzę tego ruchu tak, w tym kierunku, bo to by było ożywienie kulturowe, które wracamy do źródeł i tworzymy Europę taką, jak była. Natomiast w sferze geopolitycznej, owszem, NATO funkcjonuje jako pewien byt. Rzeczywiście Amerykanom udało się jakoś tam zmobilizować do jakichś sankcji tych wszystkich i tak dalej, ale przecież są różnice. To nie jest tak, że całe NATO działa w jednym rytmie. Zwróćmy uwagę, inaczej patrzy na rzecz Turcja, a inaczej Amerykanie, na przykład, albo Brytyjczycy. Inaczej Polska, a inaczej Niemcy. I to nie tam trochę inaczej, tylko pomagać czy nie pomagać, dawać czołgi czy nie. No to tak było od początku tej wojny. Inaczej w ogóle kraje środkowoeuropejskie, które chcą nawet do NATO, tak jak Finlandia czy Szwecja, bo widzą, co się dzieje, poprzez kraje nadbałtyckie, Polskę i wszystkie te, co były w bloku komunistycznym, a inaczej zachodnie. Więc w tym NATO są też różne odcienie tej solidarności z Ukrainą, a zarazem poczucie zagrożenia jest różne. No od nas do Białorusi, no z Torunia może troszkę dalej, a z Warszawy jest tam 100 ileś kilometrów, to jest bardzo niedaleko. To taka jedna rakieta, to tam nie wiem, ileś sekund to leci w razie biedy. To trzeba mieć wyobraźnię, no ta wyobraźnia jednak w Polsce jest o wiele konkretniejsza, co nas może czekać, jakie wydarzenia mogą się przydarzyć. W związku z czym inaczej też do tego się mobilizujemy i wpinamy się w pewną politykę amerykańską. Ona jest pochodną pragnienia Amerykanów, by utrzymać swoją dominację w Eurazji, w związku z czym angażują się w wojnę, która ma powstrzymać te kraje, jak Rosja, Chiny, które starają się złamać ten układ i tworzyć nowy ład przy swojej dominacji. No i to akurat jest po drodze z nami, w związku z czym to się wszystko skomponuje w pewną taką całość. To by się nie komponowało, gdyby ta wojna była przegrana, a mogła już przez ten rok być. No bo przecież to jest kupa czasu, co by nie powiedzieć. Dla takiej wielkiej Rosji, popatrzmy na mapę. Więc to wszystko, że my czasy spokojne mamy za sobą, to musimy sobie dobrze to uzmysłowić. Ja nie mówię, ani sobie nie życzę, ani nie mówię, że tu u nas będzie wojna kinetyczna. A jak nie kinetyczna, to będzie nie wojną kulturową i ją też trzeba wygrać. Bo jak ją przegramy, staniemy się państwem rewolucyjnym, to z tego nic. Żadnych celów większych się nie da osiągnąć. Takie społeczeństwo jest absolutnie bezwolne, spacyfikowane. Więc w tym względzie trzeba zapomnieć o tym, że po tym COVID-zie takie jest doświadczenie młodych na przykład, którzy mówią takie hasło, co jest największą zmorą współczesnego człowieka młodego. Nie to, że nie ma możliwości z realizacji tego, owego, uczenia się, czy działania w tym, czy owym. Jak tam mówią moi synowie, największą zmorą jest to słowo nie chce się. Po prostu się nie chce. Leżeć tam. I to nie chce się może być wróżbne. Nie daj Boże, nie chce się w polityce. Kiedy są pewne szanse, to one są dziś, a jutro się zamknie okienko. I albo się wykorzystało, albo się przegrało. Bo jak na bitwie. Jak jest wojna, załóżmy, że to jest wojna, czy ją weźmiemy na poziomie kulturowym, czy weźmiemy ją na poziomie militarnym, czy weźmiemy ją na poziomie gospodarczym. To jest tak, że coś się dzieje tu i teraz, jakaś bitwa. I albo się zdąży na nią i się ją wygrywa, na przykład od wody dociągając, albo się ją przegra i wszystko się przegrało. I to się dzieje w bardzo krótkim czasie. Więc Polska i Polacy powinni na wielu tych aspektach, tych wstrząsów, które nas czekają. Europa przeszła różne wstrząsy w historii. Te czasy pokoju takiego, to są wyjątkowe, które myśmy doświadczali. Proszę sobie wyobrazić taką rzecz. No spróbujmy uruchomić tę wyobraźnię. Nasi dziadowie, jeśli mój dziadek tam urodził się jeden z... w 1898 roku, to żył jeszcze pod zaborami, w zaborze austriackim. Ledwie miał naście lat, wybuchła pierwsza wojna światowa. Na którą poszedł. Przebędnił 4 lata, po czym przyszła wojna bolszewicka. A potem minęło naście lat i przyszła druga wojna światowa. A potem przyszła komuna. Nie doczekał, ale są tacy, co doczekali. Jeszcze doczekali upadku komunizmu i Solidarności. To przez to jedno życie człowiekowi się w głowie normalnie nie... To się można dostać szaleństwa. Tyle wojen, to po pierwsze... Tyle zmian sytuacji. Polska wolna, niewolna, wojna jedna, wywózki, mordy. To jedno życie tak wyglądało. A my, którzy żyjemy po 89 roku, myślimy, że zawsze to jest normalna rzecz. No niestety nie. I trzeba sobie to wszystko jakoś przerobić w sobie, żeby się przygotować do tego, co nas czeka z dwóch stron, bo niepokoje, ja to widzę bardzo wyraźnie, nie tylko, aczkolwiek widzimy to namacalnie, bo wojnę taką kinetyczną, militarną łatwo zobaczyć. No, wybuchło, zginęli. Ale rewolucję kulturową też trzeba widzieć, bo czasem jest tak, że giną dusze, nie tylko ciała, ale dusze ludzkie giną na miliony. Zatracają się.
I idą nieraz ochoczo na zatracenie, bo to takie ochoczo ładnie na zatracenie opakowane
z flagami
wszystko.
Radości, że to jest ten. I to z punktu widzenia Kościoła, duszpasterzy, z punktu widzenia katolików jest sytuacja nie do wytrzymania. jeśli miałoby to u nas na przykład mieć miejsce, co do młodzieży, dzieci. W jakichś Filipinkach moich rodzinnych otwierano przedszkole kilka miesięcy temu i tam te dzieci malutkie takie te tańczyły, krakowiaka, różne takie przedstawienia. Tak sobie człowiek uzmysłowił, może ze względu też już na wiek, no gdyby tak ktoś przysłał im tutaj tych genderystów dnia 7, czy 8, czy 10, którzy by chcieli je demoralizować, no to nie wiadomo, jak zareagować. To jest niewyobrażalna rzecz. A to się dzieje. Naprawdę się dzieje. No. I w tym względzie i mogą być czasy, że będą wymuszać na nas przebieranie się chłopców za dziewczynki, dziewczynki za chłopców, edukacja seksualna w wieku przedszkolnym czy żłobkowym, to się dzieje. No to jest demoralizacja.
Ale łatwo wejść pewne systemowe uwikłania, może złe uwikłania, powiązania, zależności, tak? Jeśli budżet gminy przewiduje od lat jakieś tam dotacje unijne i zawsze ma na te drogi, na to czy na tamto, i nagle to jest super narzędzie do szantażowania. Jeśli nie zrobicie tak, jak pan mówi, profesor, no to nie ma tych pieniędzy. I teraz ten sołtys czy wójt, żeby na tym poziomie zostać tym lokalnym, no to on już jest w tym mechanizmie już od lat.
Tak, tylko tutaj jest, na razie zrobiono to w sensie negatywnym, znaczy w tym sensie, że negatywnym, że były te deklaracje w obronie rodziny, w związku z czym musicie cofnąć deklarację. Ale tu ja mówię o czymś gorszym, że będzie tak, wprowadźcie coś, bo tamci wprowadzili, dostali kasę, na przykład w Warszawie deklaracja, pamiętamy, LGBT Rafała Trzaskowskiego, a wyście deklaracji LGBT nie zrobili.
Odstajecie, tak?
Odstajecie. Oczywiście może się to dziać na poziomie samorządu niestety, chociaż samorządy nie mają w tym kompetencji, ale ileż jest uzurpacji kompetencji w wielu miejscach? I już się dzieje, bo przecież ta ustawa ministra Czarnka miała chronić, bo w wielu miastach się już to dzieje. Mimo tego, że za program odpowiadają kuratoria i ministerstwo, a nie samorządy, ale się uzurpuje kompetencje. Już się to dzieje. Więc w tym względzie bez oporu, bez wydania, ustawienia linii frontu, za poza którą nie ma kroku w tył, w sensie mówię metaforycznym, no będzie bardzo trudno, bo jestem przekonany, że takie żądania się pojawią i na poziomie rządowym, a być może i na poziomie samorządowym.
No ale wróg jest na tyle inteligentny, że nie atakuje frontalnie w tej wymiarze ideowym. No stosuje taktykę salami, czy tak gotowania żaby, a więc no nie wiadomo, kiedy ten opór stawiać, kiedy jest ten punkt, ta czerwona linia cienka. No to jest, nie jest takie nieraz, jak to nazwać, kto ma zawołać stop, tak?
W istocie powinien wołać nade wszystko Kościół, bo jest odpowiedzialny za zbawienie człowieka. Oczywiście Kościół i duchowieństwo i świeccy. W związku z czym moim zdaniem, tu się skłócę może czy sprzecznie z niektórymi tymi walczącymi z pedofilią w Kościele, bo oczywiście ja nie mówię, że takich zjawisk nie ma, ale z mojego doświadczenia rozlicznego z kontaktów z duchowieństwem jest to margines, bardzo margines marginesu. Tym niemniej w mediach jest to pokazane, jakby to skala tego zjawiska była wręcz niewyobrażalna, a to po to, żeby przestraszyć duchowieństwo, by się nie wypowiadali w sprawach moralności, no bo pedofile, prawda, domyślę. Druga akcja, która się dzieje, no bo przecież przeciwnik doskonale diagnozuje, gdzie są punkty oporu ważne, to jest obalenie Jana Pawła II, nie tylko jako pomnika w sensie spiżowym, ale jako nauczania.
Jako autorytetu.
Tak, czyli oskarżenie go o to samo. Ponieważ nie żyje, nie może się bronić, to można różne rzeczy, bzdury różne pleść. I wtedy, jeśli ma nauczania, nauczanie on jednak jest ciągle w Polsce, to jest jednak autorytet, to jest jednak punkt odniesienia. Wielu ludzi pamięta. Dla wielu ludzi, jak nie pamięta go, to jednak był Polakiem. To jest nauczanie sprawa rodziny, to jest obronie życia, to jest małżeństwo, to jest etyka seksualna. Cały ten fundament nauczania takiego społecznego w wielu aspektach, no, oprócz takiej doktryny wiary jako takiej, to wszystko, jak się nie obali, to się nie wygra.
no, w kwestiach bardzo takich dzisiaj, że powiem, aktualnych, tak? Tożsamość rodziny, papież rodziny, tożsamość seksualna człowieka, jego katechezy o byciu mężczyzną, byciu kobietą, to są bardzo na czasie.
No i cywilizacja kwestie życia.
Tak, tak.
Jako pewna afirmatywne podejście do życia w wielu aspektach, i tym biologicznym, ale przecież i tym duchowym i tak dalej. To wszystko się nie mieści w tej cywilizacji śmierci. No tak to nazwijmy uczciwie, że ktoś woli nazwać to rewolucją kulturową, proszę bardzo. I w tym względzie, żeby odciąć Polaków od tego nauczania, trzeba doprowadzić do milczenia duchowieństwa, też doprowadzić do sytuacji, żeby młodzież nie chciała iść do seminariów, no bo prawda, co to tam do pedofilii iść. A dalej, żeby no, nie powoływać się na nauczanie papieskie, no bo on ma to samo, był taki sam i tak dalej. No to cała propaganda, to jest bardzo zmyślnie ułożone. Niektórzy, nawet publicyści, tak zwani katolicy, prawda, podniecają się, no tak, tam musiał być jakiś problem i tu pochylmy się nad tym. No, ja się czasem zastanawiam, czy to naiwność, to jest tylko, czy no, wpisanie się w pewien kontekst propagandowy i udawanie naiwnego. No, jeszcze jak nie udają naiwnych, to jeszcze pół biedy, ale jak udają, a wiedzą o tym, do czego to ma wszystko prowadzić, no to już mają ze sobą bardzo poważny problem. Ale to tak to wygląda. W tym względzie ojciec pytał, kto jest o to, Kościół jest nade wszystko za to odpowiedzialny. Mówię najszerzej, jak się da, łącznie z politykami, którzy są wierni Kościołowi. No, wskazałem ministra Czarnka, który na wszystkie sposoby starał się na przykład szkołę chronić przed tą presją, bo ta presja na szkołę będzie potężna i będzie ona rosła, moim zdaniem, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. A gdyby Lewica wygrała wybory, to przecież oni już zapowiadają ustawowo aborcję na życzenie do trzeciego miesiąca, jeśli już zapowiadają ustawowo związki partnerskie, no to jeśli Rafał Trzaskowski w swoim mieście głosił deklarację LGBT na samym początku, no to przecież to jest coś, co mówią Europie, my jak dojdziemy, popierajcie nas, szantażujcie tamtych, to my wam to wszystko wprowadzimy. To jest absolutnie oferta skierowana na zewnątrz, nie do wewnątrz. Nas wesprzyjcie, my to zrobimy. No i teraz ta presja, jaka jest, to my wiemy, która ma zmierzać do wymiany rządu w Polsce, no to jest dosyć czytelne, nie tylko dla Polaków. No, jeśli ktoś jest minimalnie inteligentny i jest nawet Francuzem, to wie, o co w tym wszystkim chodzi.
Drodzy Państwo, 22:02. Zaprosimy naszych słuchaczy do rozmów. Polska w Europie, wyzwania geopolityczne i ideologiczne. Jest z nami dzisiaj pan profesor Mieczysław Ryba, wykładowca AXIM w Toruniu oraz KUL-u. Nasze numery telefonu, drodzy Państwo, przypomnę. Dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej to numer 56 655 23 56. Dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. A dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Pozdrawiam naszego gościa i ojca prowadzącego.
Witam serdecznie, dziękujemy. A kogo pozdrawiamy my?
I mówię, Janek z zachodniego Mazowsza.
Witam panie Janie, słuchamy.
Ja chcę powiedzieć, że jestem przekonany, że jeżeli Ukraina nie zostanie zostawiona sama sobie, jeżeli uzyska pomoc, której do tej pory nie uzyskała, to znaczy przede wszystkim chodzi o broń, której do tej pory nie mieli. No chodzi, prawda, o te czołgi, które teraz mają dostać, mam na myśli samoloty, rakiety dalekiego zasięgu, to jestem przekonany, że Rosja zostanie pokonana, bo nie pomoże im takie pakowanie na front masy nieprzeszkolonych, prawda, tych poborowych, którzy nie mają przecież takiej rzeczywistej motywacji, którzy będą ginąć masowo. Ale jeżeli Ukraina zostanie ostatecznie zostawiona, bo tak też może być, prawda, mogą się, prawda, ci, którzy wspierają, mogą się w końcu znudzić. Ja nie mówię o nas, ale o tych, którzy, no, mówię przede wszystkim ci, którzy dostarczają najwięcej, prawda, tego uzbrojenia, czyli o Stanach, o Wielkiej Brytanii, prawda. To jestem przekonany, że jeżeli tak się stanie, jeżeli Ukraina zostanie, no, załatwiona przez ruskich, to oni pójdą dalej i w końcu może dojść nawet i do wojny atomowej. W takim przypadku Rosja zostanie załatwiona bardziej gruntownie. Jestem przekonany, że nawet gdyby do takiej wojny doszło, to nie będzie tak jak różni, prawda, no tacy, prawda, tragicznie, prawda, mają takie taką, prawda, świadomość, że w przypadku takiej wojny to nasz gatunek zniknie. Jestem przekonany, że nie zniknie. Ale jeżeli chodzi tak, to jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o Unię, to tutaj jestem przekonany, że ci, którzy Unią sterują, mam tu na myśli przede wszystkim finansjerę międzynarodową i masonów, to oni dążą do zrobienia z tej Unii jednego państwa. Jestem przekonany, że do tego nie dojdzie. I jeżeli Unia będzie tak działać dalej jak teraz, to mam przekonanie, że niedługo może przestać istnieć. Ale myślę, że może się pojawić nowa Unia. Nowa Unia, w której będzie Europa Środkowa, część południowej, część północnej, Wielka Brytania i współpraca ze Stanami. I taka siła może skutecznie przeciwdziałać i tej dyktatowi i starej Unii, prawda, z Niemcami i Francuzami na czele, i rosyjskiemu imperium też. No to chciałem tyle powiedzieć. Szczęść Boże i przechodzę na odbiór.
Dziękuję panie Janie.
Dziękuję bardzo. Kwestia, czy i kto jest w stanie zostawić Ukrainę samą? No, pytanie oczywiście fundamentalne, kto jej najbardziej pomaga. No, Polacy nie zostawią, ponieważ im się to w najnormalniej świecie nie opłaca. No, więc ani Europa Środkowa. Ale oczywiście największym dostawcą sprzętu i pomocy są Amerykanie. Czy takie zagrożenie jest? Na razie nie, ponieważ co by nie powiedzieć, z ich punktu widzenia jest to najtańsza wojna chyba, jaką prowadzi, znaczy największe, mająca ogromne skutki geopolityczne, pozytywne z ich punktu widzenia, prowadzone najtańszym kosztem jak się da, bo to jest koszt tylko i wyłącznie sprzętu. To nie jest wysoki sprzęt, kiedy nie ginie żaden amerykański żołnierz i tak dalej. Dozują ten sprzęt adekwatnie do tego, jakie cele sobie tam stawiają. To naprawdę w tym względzie wiedzą, że ponieważ dobrze idzie, więc nie chcą tego przegrać, więc tam dozują tak, jak widzą, żeby nie sprowokować Rosji do ataku nuklearnego, ale zarazem, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. Kiedy mogłoby się to zmienić? Bo Amerykanie, przypomnijmy, byli współarchitektami układu w Jałcie. Roosevelt nas przecież zostawił Stalinowi. tego, czego ja się najbardziej obawiałem, czy wciąż obawiam, to na przykład gdyby się otworzył jakiś front na Dalekim Wschodzie, czyli na głównym teatrze działań lub zainteresowania Amerykanów. Amerykanie wiedzą, że najbardziej poważne starcie, ja nie mówię, że militarne, ale na pewno gospodarcze, które ich czeka, to jest z Chinami. O dominację w świecie, w Eurazji i w świecie. W związku z czym to tam się rozegra ta najpotężniejsza batalia, kto jest wyżej, Ameryka czy Chiny. Gdyby tam się, nie daj Boże, otworzył, nie wiem, wokół Tajwanu lub czegokolwiek jakiś nowy front, Amerykanie musieliby główne centrum swoich zainteresowań przenieść z Europy w tamtym kierunku, co by znacząco osłabiło ich zaangażowanie na Ukrainie, lub mogliby poświęcić część Ukrainy dla Rosji, żeby ta nie angażowała się w konflikt dalekowschodni. Takie możliwości są. Więc tym bardziej należy zrobić, znaczy na razie to nie jest tak i wydaje mi się, że póki co nie zanosi się, ale sytuacja zawsze dynamiczna. Unia, kiedy Unia przestanie istnieć, bo zawsze coś, nie jest tak, że byty są wieczne, żadne państwo nie jest wieczne, co mówić dopiero o jakiejś tam strukturze ponadnarodowej. Wtedy, kiedy przestanie ludziom się opłacać. Bo co by nie powiedzieć, przez ileś dziesięcioleci ona się opłacała, tym zwłaszcza na Zachodzie. No, my też mieliśmy dostęp do rynku, tam ileś było różnych rzeczy pozytywnych. Tym niemniej, jeśli ona zabrnie w takie ideologiczne pomysły, typu, że to, co ojciec też wcześniej mówił, nagle z powodów zielonych tam zakaże się samochodów, prawda, gdzieś tam będzie się pozbawiać ludzi, czy tak jest, stwarzać warunki praktycznie do niemożności utrzymania własności prywatnej. Różne rzeczy mogą być, bo ta ideologia tam napędza się tak i różne pomysły coraz tak szaleńcze, że może to genderystyczne, zarządy zakładów pracy, to wszystko będzie powodować zanik konkurencyjności tejże Unii. Więc jeśli by się tego typu rzeczy nawarstwiły, to w pewnym momencie to jak domek z kart. Takie jest życie. Tak Związek Sowiecki, jak ja pamiętam ze swojej młodości, nikomu do głowy nie przyszło, że Związek Sowiecki może się rozpaść. A się rozpadł. Ktoś powie, ale Unia Europejska to co innego. No co innego. Ale tym niemniej wszystko ma swój czas, zwłaszcza jeśli przekroczy miarę absurdu. I w tym znaczeniu pan dobrze czuje, bo tak jak mówiliśmy, że na przykład różne kraje NATO sposób, bo teraz słyszymy, że tam prezydent czy premier Bułgarii apeluje, żeby nie dostarczać broni do Ukrainy. Inaczej patrzy. Prezydent Chorwacji czy tam premier podobnie. Inaczej różne kraje NATO reagują na ten sam kryzys i tam nie ma aż takiej jedności. Tak samo jest w Unii Europejskiej. To się zaczyna rzeczywiście nieco kleić po różnych liniach, oczywiście to jest w trakcie tworzenia i z naszego punktu widzenia, pomijając czy na boku nieco zostawiając kwestię naszego uczestnictwa w Unii, absolutnie tu trzeba myśleć o tworzeniu pewnej architektury różnorakiej bezpieczeństwa gospodarki, którą byśmy nazwali Międzymorzem czy Trójmorzem. Albo tym i tym najlepiej w kupie razem. I tu zacząć trzeba od architektury bezpieczeństwa, dalej komunikacyjne kwestie, żeby udrożnić handlowe. No i oczywiście można myśleć o innych inwestycjach infrastrukturalnych czy inwestycjach odbudowy. To wszystko trzeba widzieć, naturalnie szukając partnera, czy to w USA, czy gdzieś, który by to wszystko też pomógł sfinansować, ale nie można zawężać naszego spojrzenia na tworzenie jakichś relacji międzynarodowych, układów tylko i wyłącznie na linii Berlin-Bruksela, bo to jest za mało. Bo nagle nie jesteśmy tak położeni jak Berlin. No. Oczywiście nie znaczy, że zerwiemy relacje tam, że nie będziemy w jednym rynku, tylko chodzi o to, że trzeba jeszcze szerzej kreować. Mamy historyczne uwarunkowania. Proszę zwrócić uwagę, że w naszej historii, przyjrzyjmy się, co robili Jagiellonowie, tak z książkach historycznych czytamy, walczyli o gospodarstwo mołdawskie, kto tam będzie. Co to gospodarstwo mołdawskie, tam jak dzisiaj Rumunia, z jakiego powodu, po co tam? Albo coś Węgry, tam relacje ciągle z Węgrami, Węgry były dużo większe wtedy. Albo tam gdzieś, prawda, na Zaporożu. Tam gdzieś, dlaczego? Ponieważ w naszym interesie było związać dwa morza ze sobą. Gospodarczo, nawet politycznie, jakkolwiek obronnie, Morze Czarne i Morze Bałtyckie w jeden taki ciąg polityczno-gospodarczo. I szlaki komunikacyjne głównie szły północ-południe. szlak węgierski. Wina, jeśli znaliśmy, to Węgrzyny, tak? A nie francuskie. Później to przyszło. Odkrycia geograficzne zmieniły nieco główne linie handlowe na morza i oceany. Myśmy osłabli w tym znaczeniu, ale pamiętajmy, że to jest nasze bezpośrednie zainteresowanie. Łączyć północ z południem, a nie być tylko pośrednikiem między Berlinem a Moskwą. I ta wojna dokładnie pokazuje, że to jest nasze jak gdyby strategiczny interes. Strategiczny, tak to chodzi. Wtedy jesteśmy podmiotem tutaj, a Zachód, Niemcy będą musieli się z tym podmiotem liczyć, nawet z nim handlować, ale coś to znaczy. I to trzeba kreślić. Alternatywnie, nie, że tam, czy Bruksela pozwoli, ale tam, byśmy się pytali, czy Niemcy pozwolą pomagać Ukrainie, no ona by dawno upadła. Przykładowo, żeby tam rządziła inna ekipa w Polsce i się pytała Scholza, jak to zwykle bywało, czy tam, panie Scholz, możemy coś. No to trzeba by powiedzieć, no nie, to zaczekajmy jeszcze z pół roku, aż się to wykończy. No tak to chodzi. Bo oni mają inne interesy niż my. I to trzeba widzieć. To nawet się nie ma co obrażać. Tylko trzeba zrozumieć, w co gra kto. Jakie cele sobie stawia. Tam, gdzie jest wspólne, proszę bardzo. Tam, gdzie są sprzeczne, ani kroku w tą stronę, bo po co?
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Władysław z Lublina.
Witam, panie Władysławie.
Ja mam takie pytanie do pana profesora. Czy Polska ma szansę opuścić Unię Europejską? Jeżeli tak, czy pan profesor czy pan profesor uważa, że należy opuścić Unię Europejską? Żeby, jeżeli tak są sprawy, będą się stoczyły jak dotychczas. To tyle bym chciał.
Dziękuję
bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Myślę, że Polska, znaczy szansa to zawsze jest, tylko że Polska chyba, znaczy obywatele raczej nie chcą tego uczynić z wielu powodów, ale to już nie chcę mówić, tylko no nawet to w badaniach widać. Problem z Polakami jest taki, kiedy zapytamy, damy takie pytanie, ile ludzi w Polsce jest za Unią, znaczy za uczestnictwem Polski w Unii, to będzie tam pod 80%. Ale kiedy zadamy takie pytania konkretne, ilu Polaków jest za strefą euro, żebyśmy weszli do strefy euro? No to jest zdecydowana mniejszość. Ilu Polaków jest za przyjmowaniem, prawda, imigrantów w masie tam gdzieś z dalekich krajów islamskich? No to zdecydowana mniejszość. Ilu Polaków jest ewentualnie za, no nie wiem, rewolucją taką w wydaniu genderystycznym? No to mniejszość. I zaczynamy zadawać pytanie konkretnie, nie czy jesteśmy za Unią, tylko czy jesteśmy za takim modelem, którym to wszystko zmierza, no to Polacy chcieliby zupełnie innego modelu. Więc mi się daje, że przed nami musimy stoczyć taką batalię, bo różne rzeczy mogą się tam dziać, a żeby przywrócić inny model, czy walczyć o inny model tego wszystkiego. Bardziej w kierunku Europy ojczyzn, jeśli mówimy o autonomii narodowej, a nie w kierunku superpaństwa narodowego, i absolutnie sprzeciwić się tym trendom ideologicznym. W którym kierunku to pójdzie i czy taka architektura, jaką my dzisiaj obserwujemy, w ogóle przetrwa, to nawet nie musi zależeć od Polski, to tego nie wiemy. Jeśli ktoś mówi, że na pewno Unia Europejska przetrwa 100 lat, to Hitler mówił, że Rzesza będzie 1000 lat. A była 12. No to nie można w ten sposób mówić ani myśleć. Może i przetrwa, daj Boże, tylko nie w takiej konfiguracji. To musi po prostu wrócić do swoich korzeni jakichś racjonalnych. I więc w tym względzie, natomiast takie proste opuszczenie to jest ileś relacji handlowych, Wielka Brytania opuściła, no jest ileś tam kłopotów, my jesteśmy troszkę w innej położeniu geopolitycznym, to pewnie takiego na razie scenariusza nikt nie bierze pod uwagę, tym niemniej czeka nas potężna batalia o jej model. Jaki model? Ten model, który opisywaliśmy, moim zdaniem idzie w złym kierunku.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Krakowa. Dziękuję bardzo za tę audycję, bo niestety w tak zwanych publicznych środkach masowego przekazu, głównie o radiu mogę powiedzieć, niestety no, nie wyjaśnia się tych problemów polityki międzynarodowej. I to jest bardzo niedobrze, bo nadchodzą wybory i wyborcy powinni jednak wiedzieć, jakie partie mają programy. A teraz mam pytanie o protokół dodatkowy do traktatu lizbońskiego, gdzie Polska zabezpieczyła sobie, że w sprawach moralnych nie będą narzucane nam tu żadne obce wzorce. I ta korelacja kiedyś słuchałem, no wedle jednych prawników obowiązuje, nie obowiązuje, to no, czy protokół dodatkowy do traktatu obowiązuje jeszcze. Drugie pytanie, czy pan profesor nie uważa, że w Europie już się wykrystalizował jakiś policentryzm, to już nie ma jednego środka, powiedzmy Bruksela, Berlin, tylko że kształtuje się kilka różnych ośrodków. No, z jednej strony oczywiście Niemcy z Holandią i Węgrami, przy pomocy też i Francji od czasu do czasu, i że narasta jednak izolacja Niemiec. Drugi ośrodek, Polska, ośrodek północny też by raczej z Polską. No i południe, które też jest dosyć tajemnicze. No, Hiszpania już chciała wysyłać czołgi, a na razie twierdzi, że, a potem twierdzi, że nie ma. Także wpływy niemieckie zaczynają narastać. Jeszcze jedna kwestia o mocne wejście Stanów Zjednoczonych do Europy. Kiedyś zadałem pytanie wielkiemu Zbigniewowi Brzezińskiemu, czy nie obawia się, że Stany Zjednoczone zostaną wyparte z Europy. Absolutnie twierdził, że to jest niemożliwe, a baza w Ramstein zostaje jako wynik II wojny światowej. Więc tutaj jednak wejście mocne Stanów Zjednoczonych no, przekreśliło te rachuby porozumienia niemiecko-rosyjskiego. A Niemcy, myślę, skompromitowały się w oczach chyba wszystkich narodów europejskich, gdy w tych pierwszych dniach wojny zakazali przelotów samolotów angielskich z bronią i amunicją dla Ukrainy. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Stanisławie.
Kilka pytań. Rzeczywiście ta Karta Praw Podstawowych i Traktat Lizboński, myśmy zagwarantowali sobie niby formalne, tak jak Brytyjczycy formalnie, że to nas nie dotyczy, ale niestety w Unii Europejskiej nie prawo w tej chwili rządzi, a siła. Czyli jest ileś uzurpacji kompetencji, ileś naciągania prawa w różnych aspektach i w tym względzie jest podobnie. Jeśli tam zdaje się w tych kamieniach milowych jest odwołanie się do tego, co nas niby miało nie dotyczyć, ale to nie traktaty już obowiązują, o wiele bardziej obowiązują różne interpretacje, uzurpacje i w tej chwili przyspieszono ten proces i tu już jest przejście płynne do drugiego pytania. Mianowicie, co się dzieje na linii różnych stolic europejskich, Bruksela, Berlin, Paryż, prawda, południe, północ, środkowa Europa. Rzeczywiście jest tak, że zaczynają pewne rzeczy pękać, aczkolwiek jeszcze nie zerwały się, tylko są rysy się pojawiły. Niemcy to widzą i ci, którzy są za tą scentralizowaną Europę, wytworzono nawet całą klasę polityczną, której to się opłaca. Na przykład tym urzędnikom w Brukseli się to opłaca. Oni będą absolutnie za super państwem. Przy okazji, jak troszkę pogrzebiemy, jak w Parlamencie Europejskim, nagle się okazuje, że tam jest jakiś smród, jakaś korupcja, która w tej chwili wyszła. Tym niemniej ta wojna pokazała różnice i rzeczywiście Niemcy bardzo dużo na autorytecie tutaj straciły. Też część krajów widzi, że pójście po linii niemieckiej to jest zagrożenie dla ich suwerenności, to szczególnie kraje środkowoeuropejskie, szczególnie kraje nadbałtyckie. Myślę, że skandynawskie też widzą tutaj dla siebie problem. Natomiast co do USA w Europie, to tak jest, bo baza w Ramstein jest, są stacjonujące wojska i tak dalej. Niemcy nie są aż tak suwerenne i podmiotowe, jakby chciały. Tym niemniej one uzyskały od tej ekipy amerykańskiej na początku, przed wojną, proszę przypomnieć sobie, że Joe Biden zgodził się na Nord Stream 2. A Barack Obama, czyli z tej samej grupy politycznej poprzednik Joe Bidena mówił o Polsce jako kraju niepraworządnym i Węgrach, gdzie łamie się demokracja. Więc prosty był sygnał. Niemcy, porządkujcie sobie Europę Środkową, dogadajcie się z Rosją, żebyśmy wspólnie mogli tam ewentualnie blokować Chiny. Wy nam tu uporządkujecie, my nie musimy się angażować. Ta zmiana radykalna nastawienia Amerykanów nastąpiła tuż po wybuchu wojny. Albo tuż przed wybuchem wojny, kiedy tam ten deep state, czyli ten głębokie państwo amerykańskie, ten układ, prawda, wojskowy postawił prawdopodobnie prezydenta na baczność, no i zaczęło się granie w taką, no skoro ci łamią wszelkie standardy, łamią wszelkie czerwone granice, mówimy o Rosjanach, to absolutnie trzeba się temu przeciwstawić, bo jak padnie Ukraina, której gwarancje dają Amerykanie, to znaczy, że każdy inny kraj w Eurazji powie, amerykańskie gwarancje są nic nie warte.
To byłoby jeszcze po Afganistanie, potem wstydzie.
To byłoby po Afganistanie.
I to wszystko, tak.
Ale to znaczy, że amerykańska pomoc nic jest nie warta. Czyli co ja będę się wieszał na Ameryce? Wolę się na Chinach, albo na Rosji, albo na kimś. Więc to był bardzo dla nich ambicjonalny ten ruch. I rzeczywiście poszli w kierunku wojny na Ukrainie. Tu się pośrednio, jak gdyby, skłócili z Niemcami, którzy tam są tymi takimi spowolniaczami. I nagle Polska stała się poważna, a nie niepraworządna w opinii amerykańskiej. No, wszystko to się zmieniło, ale to nie jest tak, że przed wojną byliśmy tutaj na podmiotowi. Wręcz przeciwnie. Tak ta gra mniej więcej szła, ale to, co pan opisuje, jest słuszne. To znaczy wiele rzeczy, które my dzisiaj... Są tacy, anachroniczne czasem jest spojrzenie polityków. To, co patrzą na przykład na Unię Europejską sprzed 10 lat, albo nawet sprzed 5. A jak ktoś patrzy na Unię Europejską sprzed roku, to jest w błędzie. Bo wojna, co robi wojna w sytuacjach takich politycznych, geopolitycznych? To, co by się działo przez 50 lat, dzieje się w rok. Tak przyspiesza pewne procesy. No i teraz jeśli ktoś jest anachroniczny, nie nadąża za biegiem zdarzeń, to będzie fałszywe kroki robił. No i to w tym sensie trzeba czytać rzeczywistość, a nie mówić, że tam, prawda, Niemcy to tam mocarstwo, prawda, największe sprzed tam iluś. No, jest silne państwo, tym niemniej sytuacja wygląda nieco inaczej niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca prowadzącego i serdecznie witam pana profesora Maria z Warszawy. Panie profesorze, jest pan, nie chcę panu kadzić, ale jest pan dla mnie, nie tylko dla mnie, autorytetem, bo oprócz tego, że zna się pan na polityce, to na przykład jest pan człowiekiem. A dlaczego o tym mówię? Bo teraz obchodziliśmy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości i tak mało mówi się o Żeromskim, który był uznawany w tej II Rzeczpospolitej za sumienie narodu. I tak myślę sobie, że właśnie to sumienie narodu jest w pewnych ludziach, może w panu właśnie, a my tacy zwykli ludzie, dzwonię, bo może zabieram czas, ale ja patrzę z pozycji takiego pyłku jakiegoś nieistotnego, ponieważ myślę ciągle o wierszu Konopnickiej, a jak poszedł król na wojnę, grały jemu surne zbrojne, a jak poszedł chłop na boje, zaszumiały jasne zbroje, że ten król na wojnę to są te wielkie państwa, to są rozgrywki polityczne, a wojna według mnie uczy w ogóle nienawiści. I tylko wspomnę, panie profesorze, proszę mi wybaczyć, tak bardzo to utkwiło mi w pamięci, jak ta wojna się zaczęła i papież powiedział, no niektórzy twierdzą, że chlapnął, przepraszam, że tak kolokwialnie powiem, że NATO szczeka pod drzwiami tam Rosji. A potem Wielki Piątek chciał, żeby Rosjanka i Ukrainka niosły wspólnie krzyż. I Rosjanka chciała, ale Ukrainka nie. Ale dlaczego o tym mówię? My zwykli zwykli ludzie w Polsce, bardzo współczujemy, ale coraz więcej osób, z którymi rozmawiam, na ulicy czasem, bo jestem gadło, rozmawiamy, a wiele lat mieszkam w tym samym miejscu. Zresztą tu przeżyłam te strajki kobiet i to było straszne. Mimo, że już tyle lat mam, to ta agresja, to wszystko w tej dzielnicy, w której mieszkam. I właśnie tak myślę, że ci ludzie, tacy zwykli, mówią, że bardzo współczują, ale że nikt właśnie, ja nie mówię o tym, że ma być debata, jak mamy się zachowywać, ci zwykli ludzie, ale w tej chwili ta polityka wielka przykrywa wszystko i nas nikt nie pyta, co czujemy. I właśnie dlatego powiedziałam o tym sumieniu narodu i też bardzo dlatego mówię, że cenię pana profesora, że jest tak, że ten ludzki pierwiastek jest panu taki, oprócz tej naukowości, mądrości. I po prostu ja wiem, że to może jest egoizm ze strony ludzi zwykłych, że myślą też o tym, żeby ich uspokoić, żeby jakoś to wszystko wytłumaczyć. Ponieważ na przykład w Auchan, takie proste rzeczy, wyrzucono Polaka, ponieważ za wolno pracował, a przyjęto kogoś z Ukrainy, bo młody, bo lepiej pracuje. I to są takie społeczne aspekty, których ja wiem, że i rząd, i inni ludzie rządzący i decydujący, oni nie mają na to czasu w tej chwili, bo ta wojna jest najważniejsza. Ale może to jest egoizm społeczeństwa, ale proszę wybaczyć, ja muszę to wyrazić, że po prostu ona, ta wojna uczy też nienawiści, niestety. Nienawiści, ponieważ nawet w Radiu Maryja, to już na koniec powiem, był taki, jakaś pani się chwaliła, że była w sklepie i zobaczyła chłopczyka z Ukrainy, który chciał karabin. A mamusia mówiła, nie kupię cię. A pani spytała, a dlaczego ty chcesz ten karabin? Bo chcę zabić Putina. No i ona mu to kupiła. A ja myślę sobie, moi rodzice przeżyli obozy, mama w Mauthausen-Gusen straciła swojego pierwszego męża, nigdy nie uczyła mnie nienawiści. I ja dlatego nie mogę się w tym wszystkim połapać i jako być może jedna z wielu osób, bo rozmawiam z różnymi, chcę tylko wyrazić panu profesorowi jeszcze raz, że jest pan dla nas autorytetem i że my, zwykli tacy ludzie, nie chcemy zabłysnąć, ale chcielibyśmy, żeby nas zauważono w tym wszystkim, bo jesteśmy w niepokoju pewnym, nawet nie o to, czy rąbnie jakaś bomba, nie. Tylko żeby, że my istniejemy, a nikt nie pyta właściwie, co my myślimy o różnych sprawach. Serdeczne dzięki, panie profesorze. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. Przepraszam, że tak przy okazji w nowym roku, bo słucham pana i nie tylko ja. I szalenie bardzo, przemawia pan do ludzi swoją mądrością i swoim sumieniem także. Wszystkiego dobrego z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, pani Mario.
Dziękuję pani Mario za ciepłe słowa, bardzo miłe zresztą. Pani wskazuje na pewne społeczne aspekty całej rzeczywistości wojennej. No, rzeczywiście jest tak, że wojna nie tylko jest zagrożeniem, każda oczywiście dla naszych ciał, ale i dla naszej duszy. I rzeczywiście jest tak, że łatwo popaść w nienawiść taką, że wroga, przeciwnika będziemy nienawidzieć, a to nie o to chodzi. Mamy bronić swoich rodzin, mamy bronić swojego kraju, również Ukraińcy, natomiast nienawiść zawsze niszczy człowieka. No to jest, prowadzi też czasem do zbrodni, do odwetów różnych. To jest rzecz, ale to nie są rzeczy proste w sensie ludzkim. Tak jak i nie są rzeczy proste, myśmy przyjęli mnóstwo uchodźców, naprawdę to jest wielki moralny wysiłek i pokazujący siłę moralną narodu polskiego, to przyjęcie tych 4 milionów czy więcej nawet Ukraińców, to jednak o czymś świadczy. Ale to tak jest jak w życiu, też uczciwie powiedzmy, te różne rzeczy takie konfliktowe, o które pani między innymi wymieniała, to było wiadomo, że tak będzie, że takie rzeczy się pojawią. Ktoś tam czyjeś miejsce pracy przejął, ktoś tam prawda, źle się odezwał, gdzieś tam dzieci się źle zachowały w szkole, mówię o tych ukraińskich. I to wszystko budzi jakieś konflikty i tak jest. To jest jeden z tych ciężarów, które wzięliśmy na siebie. Niestety nie do końca daje się tego wszystkiego, to trzeba się z tym nauczyć żyć, jakoś te problemy rozwiązywać, też je nie przemilczać, bo to do niczego nie prowadzi. Tym niemniej jest to też ten ciężar wojny. Niestety tak to bym widział. Co do wojny w skali makro. Przypomnijmy sobie, jakie nieszczęścia niosła ze sobą dla ludzi w całej Europie pierwsza wojna światowa. Niewyobrażalne cierpienia, mnóstwo ludzi, kalek, zginęły setki tysięcy, miliony. Ale jest też tak, że mimo tych nieszczęść, dzięki tej wojnie, temu zmianie, jaką ta wojna przyniosła, powstało niepodległe państwo polskie. I my, jeśli rozważaliśmy ten kontekst wojny w aspekcie geopolitycznym, to nie po to, żeby chwalić wojnę, że cudownie, że jest, bo nikt tak nie mówi, tylko żeby pokazać, skoro ona już jest i skoro się bronimy, to żeby nie zmarnować tych ofiar, które są, tylko żeby wykorzystać dla trwałego pokoju i trwałego bezpieczeństwa narodów tutaj mieszkających. I to jest cały wysiłek polityczny, który musi iść, obronny i tak dalej. Żeby ludzie nie zginęli na marne, no bo to nie o to chodzi w wojnie. No. Nie myśmy wojnę wywołali, ani nawet nie Ukraińcy i w tym względzie no, w bronią swojej ojczyzny każdy ma do tego prawo i nawet obowiązek. Natomiast pamiętajmy, że wojna przy całych nieszczęściach ona zmienia wiele i jeśli się wytwarza jakaś przestrzeń, trzeba już myśleć, jak ją zagospodarować, żeby zapewnić obywatelom, przyszłym dzieciom pokój, żeby zapewnić bezpieczeństwo i możliwości normalnego życia, żeby nie musieli jeździć tam z tych części Europy, tam nie wiem, do Berlina, czy do Londynu, czy gdzieś jeszcze dalej za pracą, żeby to po prostu tę normalność również w tym zakresie zabezpieczyć.
My odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Ja mam takie trzy punkty, które bardzo krótko przekażę i poprosiłbym pana profesora o ustosunkowanie się do nich. Właściwie pierwszy punkt to ja się odnoszę do klasyki, jaka jest, byśmy powiedzieli, zarzuty pod kątem Kościoła katolickiego. Tam się pojawiają klasyczne zarzuty ze sfery seksualnej, byśmy powiedzieli. Oczywiście, jeżeli się zdarzy się takie coś, to należy to tępić i szczególnie ścigać daną osobę. Natomiast nie uogólniać całego środowiska. Pan profesor mówił, że wiek albo może kilka wieków wcześniej pojawiały się już takie zarzuty, także tak, jako klasyka sprawdzona, skuteczna, ale i to Henryk Sienkiewicz w Quo Vadis napisał, że podał, że właśnie wrogowie chrześcijan ówczesnych przypisywali im taką oto gębę, że są to nieprzyjaciele rodu ludzkiego, zatruwacze fontan i studzien i oddający się najplugawszej rozpuście. Czyli to wszystko, co się pojawia dzisiaj, to cały czas są te same metody zwalczania Kościoła. Jeszcze raz mówię, jeżeli się pojawi coś takiego, to musi to być zwalczane pełną konsekwencją. Natomiast nie można uogólniać środowiska chrześcijan, że to jest właśnie to środowisko, bo tak jakby lekarzom przypisać, że to są wszyscy łowcami skór. Tak jak była afera z końcem ubiegłego wieku. Jestem przeciwny takiemu uogólnieniu. Kolejna sprawa, dobrze akurat z tego rocznika jesteśmy, że pamiętamy referendum unijne, ileż to było wspaniałości, ile dobroci i tak dalej, że to wszystko jest nowe, czyste, młodzi ludzie, środowisko nieskażone historią i oto nagle wybucha skandal. Miliony to z szychty domowej. Ojciec wynosił eurodeputowanej w walizce około 600 tysięcy euro, co przekłada się około 3 milionów na naszą walutę tubylczą, prawda? No to co się mają do tego jakieś koperty takiego czy innego u nas w Polsce polityka? To jest nic, prawda? A tam to są lody. Później się okazuje 60 milionów złotych, to tylko Maroko i tak dalej, a przecież no Moskwa też chciałaby coś tam mieć jak do powiedzenia, Pekin, a i inne państwa również. Więc dobrze by było popatrzeć, to jest właśnie ten problem, który się pojawił. Pani Kylie została wybrana do Europarlamentu mając 36 lat. Młoda osoba, absolwentka Uniwersytetu Arystotelesa, więc można było przypuszczać, że otarła się o etykę nikomachejską. Chociażby o to. No ładną laurkę swojej uczelni wystawia tutaj, ale oni nie mają skrupułów najmniejszych. Tym bardziej, że u nas jakikolwiek i tam nasz tak odpowiednik naszego CBA ściga z pełną konsekwencją. Wchodzą do domu, wyciągają i tyle. Natomiast u nas policjant zatrzyma pijanego w sztok parlamentarzystę. On wyciąga immunitet poselski, odmawiam dmuchania. Tak się robi. I to tu nie ma tolerancji w Polsce. Tam jest tolerancja, więc nie ma mowy o tym, żeby była tolerancja dla zła, fałszu i tak dalej. No i trzeci punkt. Prawo i Sprawiedliwość na scenie politycznej, czy nawet i Zjednoczona Prawica po 1989 roku, to jedyna formacja, która realizuje program wyborczy. Ten program wyborczy był bardzo bogaty i był, jest realizowany może nie w 100%, bo tam wiadomo, że Mieszkanie Plus nie tak wyszło, mają być jakieś inne programy w tym kierunku rozwiązujące ten problem, ale mnie na przykład chodziło tylko o jedno w 2015 roku, żeby ekipa, która dojdzie do władzy, powstrzymała proces, który otwierał w 2016 roku frymarczenie polską ziemią w wymiarze globalnym, w sposób bez zahamowania jakiegokolwiek. I tu Prawo i Sprawiedliwość weszło i zatrzymało. O tyle to jest bolesne, że w poprzednim rządzie była partia, byli ludzie, którzy byli wybrani przez środowisko wiejskie z nadzieją, że to są nasi ludzie, nie zdradzą naszych interesów. Mieli w nosie. To wszystko był walec, toczył się w 2016 roku. Polska ziemia miała stać się przedmiotem obrotu handlowego w wymiarze globalnym. Jakby nasi rolnicy dzisiaj wyglądali, gdyby to się dokonało. Więc pomimo tych krzywd i może niesmaków, jakichś bolączek, miejmy na uwadze, że jest gospodarz, który dba o to gospodarstwo i często wymaga, stawia wymagania. Uważam, że premier Mateusz Morawiecki jest znakomitym naszym gospodarzem i nie pozwala sobie na nie manipulacje na etapie tłumaczenia jego wypowiedzi. Znakomicie się wypowiada po angielsku. I tu nie ma pola dla jakiegoś, jak to Norwid powiedział, światłocienia czy jakiegoś innego zabarwienia o znaczeniu danego słowa. Wypowiada się elokwentnie, występuje w polskim interesie. Jeżeli ktoś ma zastrzeżenia co do polityki, ten głos taki bardzo ostry w telewizji słyszałem, zachęcam tego pana, za rok będą wybory do samorządu. Koniecznie trzeba się brać. To nie wszyscy muszą być premierem czy posłem, senatorem. To trzeba być także i radnym na swoim terenie, w urzędzie gminy, czy w gminie, powiecie, czy w mieście i tak dalej. Jest dużo pola. Papież powiedział, macie wiele do zrobienia w Polsce. Jak powiedział, to wiedział, co mówi. Panie profesorze, poproszę o kilka słów co do tych moich kilku uwag. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, panie Krzysztofie.
No co do Kościoła katolickiego, to się zgadzam. Znaczy, trzeba przede wszystkim, proszę zwrócić uwagę, oczywiście ludzie Kościoła, jak zawsze w historii, jak dzisiaj, mają swoje wady i zalety, mają swoje grzechy, nikt nie jest bez grzechu. Ja mówię bardziej o Kościele w Polsce, być może na Zachodzie pewne zjawiska patologiczne były szersze niż u nas. Tym niemniej od pewnego czasu mało mówi się o tym, jak niewyobrażalne dobro każdy z nas osobiście, a zarazem nasze rodziny i nasze dzieci, a moje to już na bank, doznają dzięki Kościołowi, dzięki duchowieństwu. W wychowaniu, w jakichś, powiedzmy, zasadach, które są, jaka to jest niewyobrażalna pomoc w chorobie, no we wszystkim, co ten Kościół nam towarzyszy. Wyobraźmy sobie, że tego nie ma, bo jest dzisiaj jeszcze na dotknięcie ręki, tam ulicę trzeba przejść, niektórym się nie chce. Więc w tym względzie, jeśli tego się nie dostrzega, to jest się niesprawiedliwym, również w ocenie tego Kościoła jako wychowawcę narodu i przez wieki, i we współczesności, i Jan Paweł II, i Wyszyński, no niewyobrażalne dobro. I na tym tle, jak się to dopiero opisze, to można mówić, są wady i trzeba je też zwalczać, a szczególnie wskazuje, jeśli są patologie, to je eliminować. Natomiast tu jest dokładnie odwrotnie. To patologie to jest główny przekaz. Przejrzyjcie sobie Państwo internet, to zobaczycie, o czym się mówi, czy mówi się o jakim dobru. I taki wykrzywiony, zupełnie niesprawiedliwy obraz później ma swoje skutki. Już mówiłem o tym zastraszaniu, już mówiłem o tym zniechęceniu. Tak, rzeczywiście, kiedy wchodziliśmy do Unii, pokazywano nam ją jako instytucję idealną. I dla części polskiego społeczeństwa pozostającego pod wpływem tych mediów lewicowo-liberalnych, Unia jest idealna do dnia dzisiejszego. Proszę zwrócić, nie Unia lub Niemcy, proszę zwrócić uwagę, jak nasi politycy lewicowo-liberalnie reagowali, kiedy rząd polski zaproponował, by te patrioty, czyli ten system antyrakietowy, nie umieszczać niemiecki w Polsce, ale na Ukrainie, że to się nie da. Po prostu się nie da, bo to trzeba lata szkolić tych żołnierzy, to jest absurd kompletny. Za chwilę Amerykanie za miesiąc dają te patrioty i wszystko się da. Jeśli jest spór, to jest taka mentalność, że jeśli jest spór między rządem polskim czy Polską a Unią, to Unia ma rację w ich przekonaniu i stają po tamtej stronie. I w tym sensie ta korupcja, która się pojawiła, jest problemem, na przykład dla TVN-u, dla różnych tam stacji, żeby to nie pokazywać aż w takiej krasie, jak to wygląda, bo to tragicznie wygląda, no bo wtedy ten mit idealnej, praworządnej Unii, która domaga się od nas praworządności w swoim tym rozumieniu, upada. A więc ich skuteczność też propagandowa upada. I to jest naprawdę duży cios przed tymi wyborami dla obozu lewicowo-liberalnego, który zasadniczo swoją przyszłość zawiesił na tym zewnętrznym poparciu. Że te wagony pieniędzy będą i tam takie rzeczy. Już pomijając pana ocenę, no bo oczywiście nie będę pan Krzysztofa oceny roli prawicy w Polsce w tej chwili komentował, tylko może bardziej o co toczy się spór i o co to będą, w jakim wymiarze, jeśli w kontekście naszej audycji, będą się rozgrywać wybory te jesienne do parlamentu. W istocie wciąż mamy to, co profesor Zybertowicz kiedyś pisał, jednak ciągle mamy konfrontację obozu patriotycznego z obozem kosmopolitycznym. Bez już wymieniania nawet konkretnych partii, ale doskonale wiemy, o co chodzi. Ten obóz kosmopolityczny uważa ciągle, że wszystko, co przychodzi z Unii, jest w naszym interesie, jest dla naszego dobra, jest z powodów jakichś altruistycznych, że tam kariery, które oni robią, to wszyscy mogą robić i że nie ma innej wizji, jak wkleić się w tę federację europejską zapisaną w umowie koalicyjnej rządu niemieckiego i będziemy mieć święty spokój. Nawet myśleć nie będziemy musieli, bo oni będą myśleć za nas w sensie polityki zagranicznej. To mniej więcej tak to wygląda. I część społeczeństwa to podziela taką opinię. To znaczy, że uczciwie powiedzieć, wkleić się, wtopić, zniknąć, nie będzie problemu. Moim zdaniem jest to oczywiście naiwność daleko posunięta, jeśli nawet nie, u niektórych nie zdrada, bo tak to nie działa. Że nigdy w polityce nie było tak, że jeśli się jest czyjąś kolonią, to ten, prawda, centrum myśli o naszym dobru tylko o swoim interesie i wpisuje nas w jakiś kontekst swojego interesu. Czy my chcemy, żeby nasze dzieci, cała ich przyszłość polegała na tym, że będą zbierać szparagi lub tam opiekować się starszymi Niemcami? Na tym ma ta przyszłość polegać? Czy też po prostu chcemy tutaj być kimś? Na tej marży, tak zwanej marży z różnych przepływów towarów, usług, po prostu korzystać maksymalnie. To jest, no i w tym względzie taka jest prawda. Natomiast co do tych rolników, no to rzeczywiście wydaje mi się, że dużo udało się dla tej grupy społecznej zrobić, bardzo dużo. ciągle są problemy, zawirowania cen, inflacja, no wszystko wiemy, ceny nawozów, pochodna cen gazu, no też uczciwie sobie powiedzmy, jak już oceniamy tę ostatnią kadencję, już pierwsze próby podsumowań muszą istnieć. Są sukcesy i są błędy. Powiedzieć, że nie było błędu, byłoby naiwnością. Tym niemniej, proszę sobie przypomnieć, w jakich warunkach przyszło temu rządowi rządzić. Ledwie się tam to wszystko zaczęło rozwijać. Przyszła pierwsza fala COVID-u, lockdowny, wszystkie możliwe, druga fala COVID-u, a jak już to przyszedł kryzys oczywiście, ten covidowy inflacyjny, a jak już to zaczęło się jakoś tam porządkować, to przyszła wojna u naszych granic. No nie ma takich nieszczęść, tylko że w ogóle od 30 lat nikt nie przeżywał takich nieszczęść, które spadły i trzeba było sobie z tym radzić. Raz lepiej, raz gorzej, w tarcze te antykowidowe jedne działały, drugie mniej, tarcze antyinflacyjne czasem działa, czasem nie działa, ale to są w sensie logistyki niewyobrażalne rzeczy. Teraz spójrzmy uczciwie, oczywiście widząc też błędy, ale tu chyba ich było najmniej. Wojna sprawdza dane rządy, ich skuteczność w sposób całkowity. I porównajmy sobie dwa rządy i dwa państwa sąsiadujące ze sobą. Polska i Niemcy. My mamy wyobrażenie, Niemcy to naprawdę państwo jest super zorganizowane i ma świetną politykę zagraniczną, przewiduje różne rzeczy. No to porównajmy. Najpierw od Polski, od Niemiec. Niemcy zaangażowały się w współpracę z Rosją, budują jedną rurę, wybucha wojna na Ukrainie w 2014 roku, budują drugą rurę na Bałtyku, planują Fit for 55, nie dozbrajają swojej armii, nie tworzą tej armii, bo wojny nigdy nie będzie, wybucha wojna, dwie rury są wysadzone w powietrze, a gdyby przyszło Niemcom walczyć z Rosjanami, to Ukraińcy to by było mistrzostwo świata, bo Niemcy się od razu poddali, bo tej armii praktycznie nie ma. Co w tym czasie Polacy? Przed wojną zaraz przez Białoruś pchano tych imigrantów islamskich, tą sztuczną imigrację, chcąc zdestabilizować sytuację w kraju tak, żebyśmy nie mogli przyjąć uchodźców z Ukrainy i być państwem po prostu w stanie chaosu. Co się stało? Obroniliśmy granicę, postawiliśmy mur. Druga rzecz, kiedy Niemcom wysadzają te rury, myśmy na czas wojny otworzyli Baltic Pipe, czyli rurę łączącą nas z Norwegią i zabezpieczającą nas w gaz alternatywny w stosunku do Rosji. A to trzeba było planować wiele lat wstecz. W międzyczasie, prawda, już oddana w dużej części Via Carpatia, kluczowa droga, jeśli mówimy o północ-południe, która też zabezpiecza ten transport, chociażby militarny, nie tylko militarny, że nie wspomnę, oddany 17 września ubiegłego roku, czyli bardzo znacząca rocznica, przekop Mierzei Wiślanej. Czyli już zupełnie, prawda, przez Cieśninę Pilawską nie moglibyśmy w czasie wojny jakkolwiek tam się wydostawać tutaj tą, prawda, z Elbląga czy z tych okolic. No to w tym czasie przekopaliśmy i uwolniliśmy sporą część tego naszego wybrzeża do swobodnego przepływu na pełne morze. To są pewne rzeczy, takie, które pokazują, jak wiele mimo wszystko, mimo różnych krytycznych ocen, część jest przecież słusznych, ja nie twierdzę, że nie, ile się udało zrobić. I to w czasie wojny, to wszystko dotyczy kwestii wojny, kwestii skuteczności w czasie wojny. Także trzeba też takie rzeczy zauważać, bo czasem tych dobrych, my ciągle mówimy Polska państwo z dykty. No gdzie jest z dykty, w których miejscach to jest? Ale w wielu miejscach okazało się państwem naprawdę reagującym. Lepiej, gorzej, tylko też trzeba patrzeć, no, w jakich warunkach to się wszystko dzieje. Tym niemniej na pewno nie było to państwo z dykty.
Polska w Europie, wyzwania geopolityczne i ideologiczne. Profesor Mieczysław Ryba jest z nami, drodzy Państwo. Proponuję chwilę oddechu i za kilka minut ciąg dalszy naszych dyskusji. bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, Grzegorz z Warszawy. Panie profesorze, to wszystko, o czym rozmawiamy, to wszystko jest potrzebne jak najbardziej i myślę, że to w miarę często, bo to się wszystko dzieje na naszych oczach i musimy jakoś no, informować się i jakąś mieć wizję, co dalej, co za tydzień, co za dwa tygodnie i tak dalej. Panie profesorze, ja bym chciał poruszyć wątek taki, który nie był poruszony. Znamy historię, powiedzmy, II wojny światowej i tego, co działo się na, powiedzmy, w województwie lwowskim, tarnopolskim, w tych czterech naszych województwach, których nie mamy. I stosunek tutaj UPA. Wiemy, jak to wyglądało. Ja 11 lat temu w Radiu Maria w lipcu była pani Ewa Siemaszko i był ten temat poruszony. Oczywiście przez mniej więcej 3 godziny, 3,5. I ja z panią Ewą Siemaszko się skontaktowałem i ja wysłałem jej materiały. I ja w odpowiedzi dostałem odpowiedź, że panie Grzegorzu, to co pan mi przysłał, mimo że zajmujemy się z ojcem bardzo długo tą historią, ale to co pan przysłał to jest coś, czego, coś gdzie staje włos na głowie, czego w ogóle nie wiedzieliśmy, że to istnieje. To mam na piśmie od pani Ewy Siemaszko. Ja bym chciał zadać pytanie takie. Wiemy, że w 1943 roku powstało SS Galicien. Są zdjęcia, wiemy, kto przyjmował defilady i tak dalej w Sanoku w 1943 roku, w lecie. I jak pan profesor widzi taką kwestię? Zachowanie Niemców i strasznie roszczeniowa Ukraina, która już w marcu zaczęła domagać się od całego świata pomocy. Gdzie my w 1939 roku nie mieliśmy żadnej, absolutnie żadnej, pies z kulawą nogą nam nie pomógł. Zostaliśmy sami zrażeni i z dwóch stron dostaliśmy po głowie. Jak pan profesor widzi, jak się, powiedzmy, mówi się o wejściu do NATO, mówi się o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej, ale ja sobie takie pytanie zadaję, czy my w ten sposób za już chyba około 50 miliardów złotych, jakie jest włożone w Ukrainę z naszej kasy i z tego co wiemy będzie jeszcze wkładane, czy my sobie nie zgotujemy piekła? Czy nie będzie przypadkiem tak, że Ukraina, powiedzmy, że wejdzie do Unii Europejskiej przy jakichś tam może oporach mniejszych lub większych i czy Ukraina nie będzie grała z Niemcami przeciwko nam? Czy to wszystko nie obróci się przeciwko nam? I my zostaniemy no, jako wrogowie i tak dalej, i tak dalej. Ciekaw jestem, co pan profesor na to powie. Czy oni się... Czy taki wariant jest, jak najbardziej uważam, prawdopodobny. I jak pan profesor to widzi? To wszystko. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Jest kilka wątków. Znaczy, na pytanie ostatnie. Czy rzeczy są różne możliwe? Zawsze są możliwe, to wszystko zależy od ludzkich decyzji. Natomiast spróbujmy, nim wejdziemy w niuanse i sympatie, antypatie, też kwestie historyczne niezwykle istotne, to chciałbym panu pokazać, czy państwu pokazać geopolitykę. Załóżmy, że tak by było. Jak pan mówi, czyli na przykład, że Ukraińcy nie patrząc na to, co się w tej chwili działo, grają na Niemcy, a Niemcy zostawią Rosję, bo musieliby zostawić Rosję, bo Rosja nigdy się nie pogodzi z silnym państwem ukraińskim, bo to jest dla nich bardzo ważny i wręcz śmiertelny cios jako w tej tak zwanej przestrzeni ruskiej, jako konkurencja do oferowania innego modelu cywilizacyjnego. No to, przepraszam, że tak powiem, bo to tylko w sferze hipotez, gry pewnej intelektualnej, tak nie będzie. No to my mamy, wtedy możemy współpracować z Rosją. Znaczy, im więcej na wschodzie jest podmiotów do gry, tym więcej jest możliwości do gry. W tym względzie niepodległa Ukraina z jakikolwiek jej polityce jest dla nas ważna, bo daje więcej ruchów na planszy. A w polityce i wewnętrznej, i międzynarodowej jest tak, że jak się nie ma alternatywy, to się nie jest w polityce, to się jest po prostu skazanym na jednego i później zaczyna się wykorzystywanie i tak dalej. Nie sądzę, żeby tak było z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że Ukraińcy się sparzyli na Niemcach i wiedzą, że oni bardzo szybko są w stanie wrócić do sojuszu z Rosją. Po drugie, dlatego, że geograficznie rzecz ujmując, bez Polski tam się nie za wiele da zrobić, też się zmieniły te sympatie i antypatie. Jeszcze niedawno było tak, że jeszcze kilka lat temu było tak, że pół Ukrainy sympatyzowało z Rosją, a bardzo na zachodzie Ukrainy wielu było antypatycznie ustosunkowanych do Polaków. Nawet wizyta prezydenta Dudy we Lwowie pokazała, że to się wszystko zmieniło. Nawet prezydent Duda jest tam najpopularniejszym zagranicznym politykiem. Ale to nie sympatie i nie antypatie, tylko interesy. To znaczy, jeśli najprawdopodobniej szansą jedyną dla Ukrainy jest to, żeby stworzono jakiś system bezpieczeństwa, włączając to nawet Białoruś, w który weszliby Amerykanie, a bez Polski się go nie da zrobić i w tym względzie to jest jakaś wspólnota rzeczy. Oczywiście ktoś może zwariować i próbować grać w innym kierunku i Ukraińcy próbowali w tych kilkudziesięciu latach tej niepodległości grać na Niemcy, ale sparzyli się na tym bardzo znacząco. No, wszystko jest w grze, tym niemniej nie wydaje mi się, żeby to było realne. Natomiast kwestie historyczne są istotne. Ja je nie chcę lekceważyć, bo rzeczywiście OUN, UPA w czasie II wojny światowej dokonała ludobójstwa. Na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, na Lubelszczyźnie, na południowym Podlasiu, tam, prawda, i częściowo tam Bieszczada. To są rzeczy, to są fakty i nie możemy tej pamięci pominąć. Tam się pojawiają już pewne jaskółki. Ukraińcy próbowali tę pamięć historyczną jakiś czas temu budować na micie UPA, ale nie tym ludobójczej epopei, tylko walki później z Sowietami, bo oni później ginęli w walce z Sowietami, to trzeba powiedzieć. No ale to nie znaczy, że trzeba zapomnieć tego, co zrobili w 1943 roku. Rzeczywiście uczyli ich ludobójstwa Niemcy, bo wykorzystywali te SS Galicji, znaczy różne tam siły do na przykład ludobójstwa na Żydach i to później poszło pewnym takim ciągiem. Tym niemniej wydaje się, że współczesna Ukraina nie musi sięgać do fałszywych bohaterów, że współczesna Ukraina w tej wojnie ma prawdziwych bohaterów i daj Boże, że z czasem będzie się do tego odwoływać, a nie do tego, dla czym nie da się w dłuższej perspektywie zbudować rzeczy. Oczywiście to musi iść ewolucyjnie. I pierwsze, co powinniśmy się domagać, to upamiętnienia ofiar, normalnych grobów, normalnych miejsc pamięci. To się troszkę tam zaczyna lekko przecierać. Po wojnie to najprędzej da się pewne rzeczy tutaj. A później, tak jak mówię, oni powinni od tego odchodzić, bo my nie możemy odejść od prawdy historycznej. Czy historia tak bolesna może skłonić nas, znaczy tak, czy powinna wpływać determinująco na politykę bieżącą? Powiem Państwu kilka przykładów. Japonia w czasie II wojny światowej dokonała wielu zbrodni. Wielu zbrodni. Na Dalekim Wschodzie, ale to też były zbrodnie w stosunku do jeńców, prawda, anglosaskich, wojennych. Amerykanie Japonię w 1945 roku pokonali, nawet i okupowali, ale nie zniesiono cesarza Hirohito. Zostało cały szereg tych Japończyków, którzy uczestniczyli w tym całym układzie. Japonia dzisiaj jest jednym z najwierniejszych sojuszników Ameryki na Dalekim Wschodzie. Dlaczego? Bo i Japonii się to opłaca, i Stanom się to opłaca. Jeśli by rzutowali te wszystkie rzeczy historyczne, nie dokonaliby pewnych wspólnych działań, które są dla nich konieczne, bo by Chińczycy ich wykończyli tam na Dalekim Wschodzie. Teraz popatrzmy na układ, powiedzmy, Niemiec. No też to już trudno mu powiedzieć, ile oni zbrodni dokonali różnorakich w różnych kierunkach. I też uczciwie sobie powiedzmy, za czasów Adenauera tylko powierzchownie dokonano denazyfikacji. Okazuje się, że w wielu kluczowych ministerstwach 70-60% byłych członków NSDAP funkcjonowało w tym rządzie. Doszło do pojednania francusko-niemieckiego? za czasów Adenauera i dalej. Dlaczego? Bo im się to opłacało. A czy Francja i Anglia, na przykład przed I wojną światową, to byli wcześniej tacy przyjaciele, nawet stuletnią wojnę mieli ze sobą. Wieki całe wojen. Niestety też zbrodni. Ale kiedy przyszły wspólny interes, bo Niemcy zagrażali ich pozycji w Europie przed I wojną światową, zawiązali Entente Cordiale, czyli serdeczne porozumienie, i walczyli przeciwko Niemcom. Dlaczego? Bo im się to opłacało. I teraz o to chodzi, że nie możemy pominąć historii, a już nie daj Boże zbrodni. Z nimi trzeba się rozliczać, przynajmniej w sensie prawdziwościowym. Nie możemy się my godzić na to, żeby tam i tak dalej. To oczywiście w pewnym procesie. Tym niemniej, jeśli mówimy o polityce bieżącej, musimy nade wszystko zrobić to, co zabezpiecza nas, w sensie bezpieczeństwa nas, naszych dzieci, naszych obywateli, co daje nam możliwości rozwojowe, patrząc, jak idzie gra. A jak będziemy od tego abstrahować, to możemy się obudzić sami gdzieś tam ograni przez Niemców, przez Rosjan i przez jeszcze innych. No tak to, ta rzeczywistość wygląda. To oczywiście, jak mam nadzieję, że Państwo nie uważacie w tej mojej wypowiedzi, że ja jestem za tym, żeby przemilczać jakiekolwiek zbrodnie, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. I teraz, no tak jest czasem w historii, że w marcu 22 roku Ukraińcy domagali się pomocy i tę pomoc uzyskali. Ale powiedzmy sobie szczerze, no, z powodów moralnych im się to należało, ale że myśmy im pomagali. Jeszcze raz to powiem. Proszę, my jesteśmy w katolickim radiu, no, ale żebyśmy też rozumieli prawidła geopolityki. Bo nam się to opłacało. Pomagaliśmy nade wszystko, bo nam się to też opłacało. Im i nam. I dlatego, bo prowadzić wojnę daleko od swoich granic jest 1000 razy lepiej i wydać pieniądze nawet jest 1000 razy lepiej niż prowadzić wojnę na własnym terytorium, co by się musiało stać z jakiego powodu. Ponieważ strategiczne cele geopolityczne Rosji, połączenia się z Niemcami w jakiś układ, czyli wejście do gry europejskiej, my jesteśmy na ich drodze i to nie jest ani nasza wina, ani ich wina, tylko oni tak patrzą na tę rzeczywistość. No to jeśli ta wojna musi się wydarzyć, to niech ona się wydarzy jak najdalej od naszych granic. Nawet jeśli to nas kosztuje, jak pan mówił, 50 czy ileś miliardów złotych, to jest nic w porównaniu, gdyby nas to kosztowało 500 tysięcy czy więcej ofiar ludzkich i zniszczeń na naszym terytorium. Tak to chodzi w świecie. I dlatego to się wydziało. Oczywiście jest wspaniała altruistyczna postawa Polaków, którzy przyjmowali Ukraińców pod swój dach. Piękna chrześcijańska postawa. Tym niemniej, jeśli mówimy o działaniach rządu, które musi się liczyć z interesami państwa, większość tych działań była powodowanych, w moim przekonaniu, interesem tego państwa, a nie jakimiś tam, prawda, utopijnymi wizjami.
Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej ze Szwajcarii. Czcigodny ojcze, panie profesorze, jest to ogromnie ciekawa audycja. Jeszcze nawiązując do tej pierwszej części telewizyjnej, muszę powiedzieć, że widzimy, że naszą telewizję i nasze radio słuchają ludzie nie tylko katolicy i ci, którzy naprawdę są dla Polski, ale też nawet ci, którzy, no może ukrywając trochę w swoich słowach, ale tacy całkiem propolscy, a w każdym razie patriotyczni, nie wydają by się być, jeśli się ich słuchało. Natomiast wracając do tego ostatnich słów, które pan profesor teraz powiedział, co jest propolskie, muszę powiedzieć, że jestem ogromnie dumny z Polski, z przyjęcia Ukraińców i uregulowanie historii rzeczywiście będzie należało do przyszłości. Natomiast jest to dla Polski w tej chwili, w moim odczuciu, po 40 latach pobytu na Zachodzie, jedyna szansa, aby rzeczywiście nie stać się tym, który ma się tylko opiekować starymi ludźmi i zbierać paraki. I dlatego wrócę na ten polskiej polityki. Jestem oczywiście za prawem i sprawiedliwością, a tak najbardziej powiem szczerze, że jestem za solidarną Polską, która wprawdzie niektórzy wrócą jej, że nawet nie będzie wybrana w najbliższych wyborach, ale moim zdaniem upór pana wiceministra, wicepremiera, a ministra sprawiedliwości i prokuratura jest niezwykle istotna, bo kiedy patrzy się z punktu widzenia zachodniego, jakie władze odgrywają naprawdę rolę, to widać, że tak naprawdę tylko władzą sądowniczą można rozłożyć każdy kraj i wszystko do kompletnego zera. I boję się, że nasza opozycja, udając znowu patriotów, zapomina to, jak bardzo ważne jest, żeby wśród 27, 28, a może w przyszłości 40 sędziów nie znana się tylko nasz jeden, i to jeszcze nie polski, który pogrzebie nasze interesy, nawet gdy się zakończy wojna, gdy zakończy się korzystnie dla Ukrainy, co czego życzę z całego serca, ale po prostu w przyszłości możemy pogrzebać się sami. Czy pan profesor, myślę, rozumie moją myśl i bardzo prosiłbym o odpowiedź w tym kierunku. Naprawdę wydaje mi się, że jest przerażające, jak małe jest zrozumienie wśród moich rodaków, że ta mała partia Solidarna Polska, mam nadzieję, że nie porzuci nigdy PiS-u i PiS nie odetnie się od niej, razem z premierem Morawieckim i właśnie z tymi, którzy walczą o Polskę, i z premierem, i z prezydentem, będą uparcie walczyć o Polskę przyszłości, Polskę lepszą niż była dotychczas. To wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Andrzeju.
No to, panie Andrzeju, nie jest moją rolą, by pana komentować sympatie polityczne, już też bardzo konkretne, w obozie prawicy. Najbardziej każdy ma do tego prawo. Jeśli pan pozwoli, to odniosę się do takiego pytania, czy problemu, czy zjednoczona, jak jest moje zdanie, czy Zjednoczona Prawica będzie zjednoczona, czy razem pójdzie do wyborów. W moim przekonaniu tak. Znowuż, jak to w polityce, bardziej się mówi o tych interesach, a wtórnie o pewnych kwestiach innych, ponieważ to się Zjednoczonej Prawicy najnormalniej w świecie opłaca. Jej rozbicie mogłoby doprowadzić do sytuacji, że głosy, które by przepadły gdzieś tam, nawet gdyby Solidarna Polska nie uzyskała 5%, to gdyby one przepadły, czyli były, no, jak gdyby puste, w sensie progu wyborczego, no to by oznaczało, że obóz lewicowo-liberalny dochodzi do władzy i nie sądzę, żeby ktokolwiek na prawicy chciał tego. W związku z czym no, te różnice zdań, które są, one są istotne i one są mocno argumentowane, zgadzam się w pełni, jeśli mówimy o tej tak zwanej reformie sądowej i nacisku Brukseli. I to realnie różni te podmioty, tym niemniej nie ulega wątpliwości, że w interesie obozu patriotycznego, tak go umownie nazwijmy, jest pójście razem. No, mówię o interesie, no, raczej politycy starają się wedle tego działać, troszkę odsuwając emocje na bok. To takie jest moje zdanie.
Radio Maryja, słuchamy, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jan z Lubelszczyzny.
Witam, panie Janie.
Ja chciałem się odnieść do tych trudnych spraw, o których mówił jeden z poprzedników niedawno. Chodziło o Ukrainę, bandy UPA, zamordek. To było wszystko niewątpliwe. I to jest absolutnie, temu nie można zaprzeczyć. Natomiast martwi mnie trochę to, jeżeli ludzie utożsamiają Ukrainę i Ukraińców z tym. To znaczy, że on na zasadzie Ukrainiec, no to upowiedz i tak dalej, to jest, uważam, no absolutnie niesprawiedliwe i takie niesłuszne. Dlatego, że tych band UPA było w porywach do 60 tysięcy, a Ukraina liczyła wtedy kilka, no nie wiem, czy kilkanaście milionów ludzi. I zawsze pamiętam o tym, że właśnie w Toruniu, tam jest to miejsce upamiętniające, byłem tam zresztą, tych Ukraińców, którzy woleli zginąć, niż na przykład przyłożyć rękę do tych mordów, które były, tego bestialstwa. Ja to sobie bardzo, bardzo, bardzo jak gdyby cenię. I teraz zawsze myślę sobie tak, no w Polsce byli komuniści. Po wojnie potwornych zbrodni dokonywali. No ale byłoby mi trochę głupio, gdyby ktoś z innego narodu mówi, o, wy tacy tam tak, Polacy to po wojnie mordowali. No, była taka grupa ludzi, która to robiła, ale nie można tego na cały naród, uważam, podciągać. I dlatego zawsze tak staram się włączyć i to od innej strony na to spojrzeć, zwłaszcza, że ci ludzie, oni, ci dzisiejsi ludzie, oni w ogóle nie byli tego nawet uczeni, oni na niczym nie wiedzą, no jak się czuje człowiek, jak zostaje, no na przykład na ulicy zaczepiony, bo po ukraińsku mówi i ktoś na niego się jak gdyby rzuca z jakimiś nawet inwektywami. No to jest niesłuszne, uważam. Chociaż o tym trzeba absolutnie pamiętać i to, jeżeli skończy się ta wojna na Ukrainie, do tego tematu, uważam, trzeba mocniej wrócić. Ale w tej chwili to wygląda tak, jak gdyby mój sąsiad mu się palił dom, on miałbym żal do niego, to uzasadniony bardzo. On wielkie krzywdy mi wyrządził. No a ja pali mu się dom, a ja powiem, jak mnie nie przeprosisz albo nie rozliczysz się, to ja ci nie pomogę. Pal się. No, to nie jest słuszne. Nie zgadzam się z tym. Po prostu, no, tak wyraziłem swoje zdanie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Janie. Dziękujemy bardzo.
Jeszcze jeden element, który... Oczywiście kwestie działalności ONUPA dotyczą prowincji zachodnich współczesnej Ukrainy, czyli Wołynia, Małopolski Wschodniej, czyli ziem do Zbrucza. Tam kończy się tam na województwie tarnopolskim. No i tutaj, tak jak mówiłem, Lubelszczyzny, częściowo Podkarpacie. A za Zbruczem jest to są potężne tereny współczesnej Ukrainy. One nie znały tego zjawiska. Wręcz przeciwnie, tam raczej zaznano wcześniej wielkiego głodu, tych prześladowań niemieckich i to też trzeba widzieć, że to nie jest cała Ukraina, to jest jej część. Tym niemniej oczywiście jest kwestia, czy no, chcielibyśmy, żeby budować pamięć historyczną, czy taką dumę narodową na organizacji, która miała za sobą takie czyny. No to jest problem. Tym niemniej zgadzam się w 100%. Jest wojna i najpierw trzeba, i przede wszystkim ta wojna jest naszym też zagrożeniem. No, już pomijając fakt, czy się sąsiadowi pomoże i w jakim zakresie, to też trzeba myśleć o sobie. Jest dla nas zagrożeniem i trzeba ją pomóc im tak rozstrzygnąć, żeby nas też to chroniło tu i teraz i nasze dzieci.
Kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef z Księżyna koło Białegostoku. Kłania się.
Kłaniamy się.
Ojcu, który zdaje się z Przyborska pochodzi, tak?
Tak, zgadza się.
Tam są sołomy, to jest mój rodowy jakby klucz Solomoreczy pochodzący, a do pana Mieczysława, profesora Ryby, to przypomnę, że takim zielonym Mercedesem go przywoziłem na wykłady do kaplicy świętego Kazimierza tam przy Rochu i wtedy instytutem kierował teraz zdaje się Międzymorzem też się zajmuje filozof Robaczewski i zdaje się pani Gądek. To te czasy były wtedy, kiedy pan profesor jeszcze z wieloma tam innymi z no, kolegami z głównie chyba z Lubina, ale z Krakowa był, zdaje się, papież, który też...
Panie Józefie, ale przejdźmy do tematu, dobrze? Bo nasz czas biegnie.
Tak, i właśnie chcę wrócić, bo tak meandruje ta audycja wokół geopolityczne i ideologiczne wyzwania, więc ja bym chciał sięgnąć tak głębiej do Jagiellonów jeszcze. Wtedy pamiętam ciekawe rozmowy z panem profesorem na temat właśnie tureńszczyzny, czy w ogóle ta wizja Feliksa Konecznego, Klinku z tych pięciu cywilizacji do różnych etyk pasowała do tej cywilizacji, która tam się rozwijała gdzieś tam w państwie moskiewskim. I zdaje się wtedy właśnie mi pan powiedział, że to się trochę skończyło na tym etapie, kiedy Teofania, córka bizantyjskiego monarchy wyszła za monarchę no, z państwa rzymskiego, narodu niemieckiego, tak? Chodziło o naszego wtedy, no, o nasze ziemię. Ale coś jeszcze mi tutaj do tego tematu właśnie głównego, żeby nawrócić, jako przyczynek do audycji, do tego powrotu do korzeni wtedy, kiedy powstawali Jagiellonowie, kiedy Jadwiga Królowa właściwie połączyła tę dynastię piastowską z Gedyminowiczami, bo to od imienia tego litewskiego poszło dynastię jako Jogajło i Jagiellonowie. Wtedy moi przodkowie tam w Solomorecie dostali w Mohylewie starostwo. Wymarła ta smoleńska dynastia tych solomoreckich, ale dalej
panie Józefie, ja ponowię prośbę o przejście do kwestii
już
zasadniczej.
Już idę dalej. I teraz umarł 19 właśnie dwa tygodnie temu pan Hubert Mankowski, który nawiązywał właśnie do tego, zresztą on z zakonem krzyżackim obecnym w Łukcie, zdaje się, był współczesny mistrz zakonu, który w jakiś sposób pokazał, że nadal jest to zakon Najświętszej Marii Panny. I ja tak chciałem właśnie wyjść tą głęboką historię. I już końcowe zdanie. Mój ten ród należał do później, bo najpierw ci Solomorecy byli dezunitami, ale później Solomy byli w herbie Sas, Drak. I to, gdzie ten pomiędzy Lwowem tutaj a Rzeszowem jest Turka. Tam siedziba tego herbu i to jest herb chorągwiany. Tam,
panie Józefie, wchodzimy w różne szczegóły dla pana ważne, ale w czym rzecz?
Doktor, tak, tylko, że
proszę puentę, proszę puentę, dobrze?
A pan profesor jest i zdaje się, że wie na temat tego herbu, który właśnie strzegł przed tą cywilizacją turańską czy muzułmańską naszych terenów. Właśnie w tym rejonie pomiędzy tam gdzieś, zresztą Jana Mikruta znałem, więc z nim też rozmawiałem, on z Borka Starego, przez Dominikanów wychowany, ja też w Klimówce przez Dominikanów, to na szlaku nie tyle Wolowskim, bo Wolowski sięgał aż właśnie do wspominanej już tutaj przez pana Mieczysława, profesora.
I panie Józefie, proszę postawić kropkę, bo musimy dać czas na odpowiedź.
Dobrze. O tym herb chorągwiany Sadrak. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Znaczy, tu wie pan, nie jestem specjalistą ani heraldykiem od tej epoki, więc tu panu szczegółowo nie odpowiem. Tym niemniej te czasy wykładów Instytutu Pamięci Narodowej wspominam z nostalgią i cieszę się na każde wspomnienie tamtych naszych młodzieńczych przygód, takich edukacyjnych. Co do pewnych kwestii, które wówczas poruszaliśmy i pan poruszył, tureńszczyzna, cywilizacja łacińska, no to dokładnie widać dzisiaj, jak bardzo te kwestie mają znaczenie. Ja się zastanawiałem, bo takie pytanie sobie zadawałem w czasie wojny, dlaczego jednak Ukraińcy, no to się mówi, że około 1/3 PKB spadło, bieda się zaczęła w czasie tej wojny, no zagrożenie. Dlaczego oni się nie poddali? Dlaczego ta oferta rosyjska dla ludności, na przykład gdzieś w okolic Charkowa czy Donbasu, czyli rosyjskojęzycznej ludności, dlaczego ta oferta być przerzucenia się na inne państwo, większe przecież, pewnie bogatsze, ale jednak tak ułożone, jak ułożone, nie zagrała. Sporo tych Ukraińców przyjeżdżało, jak wiemy, przed wojną do Polski, do pracy. Nie do Rosji, nie do Moskwy, tylko do Polski. Tu troszkę widzieli inny świat, inny model, inny sposób traktowania człowieka, pracownika, inny model polityki, inną wolność. To gdzieś na tych terenach Rzeczpospolitej jest. Co by nie powiedzieć o tych naszych walkach z tymi kozakami i tych wszystkich okrucieństwach. Tym niemniej coś zostało z tej Rzeczpospolitej w tej mentalności. I po prostu ci ludzie nie chcą żyć tak jak Moskale. To jest dokładnie taki wybór. Z tego powodu były powstania na przykład. No, przecież one nieraz były tragiczne w naszej historii. A jednak ludzie nie chcieli tak żyć. To nie jest sposób życia, ten turański, gdzie jest wszystko zniewolone do szpiku kości, podporządkowane prywatnej własności jednego. To nie jest model, ta Azja, którym myśmy chcieli żyć, i wydaje się, że oni też nie. I Rosja w tej wojnie straciła w ogromnej mierze sympatie ukraińskie, dusze ukraińskie. Wcześniej mówiliśmy o tej niechęci, nienawiści, która tam się pojawiła, ale wytworzyła się pewna przepaść. I to jest pewna konsekwencja od oddziaływań cywilizacyjnych. Tylko dodajmy, żeby cywilizacja łacińska była żywa, skuteczna, ona musi opierać się o te twarde podstawy. I dlatego też mówiliśmy w tej audycji o kryzysie cywilizacji łacińskiej, bo jeśli jest kryzys moralny, religijny, to jest to kryzys cywilizacji łacińskiej, która w pewnym momencie, jeśli nawet odeprze dzisiaj zagrożenie rosyjskie, to za chwilkę sobie nie poradzi z islamskim.
I jeszcze mamy jeden telefon, chyba już będzie ostatni. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich, mówi Janek pod Warszawy. Ja mam takie pytanie do pana profesora. Gdyby został się na Ukrainie ten prezydent, co był Janukowicz, to przecież tej wojny by nie było, prawda? To jest raz. A dwa, jak my teraz, nasz kraj wspomaga militarnie Ukrainę, to jesteśmy praktycznie w stanie wojny niewypowiedzianej z Rosją. To jest bardzo szkodliwe dla naszego kraju. Można pomóc rodzinom, dać jeść, mieszkanie, wszystko. Za to nam nikt złego słowa nie powie. Ale jeżeli my pompujemy broń, to my nakręcamy tą wojnę. Ta wojna dopiero moim zdaniem się zaczyna. Jeżeli ktoś myśli, że ona się skończy, to nie jest to trzeźwe myślenie ani inteligentne. Ona się dopiero zaczyna. To jest na rękę tamtemu rządowi, co tam rządzi, prawda, po tym Majdanie i Amerykanom, ale Europie i nam absolutnie to nie jest na rękę. Ten konflikt, żeby został wygaszony, to po prostu musi tam zacząć rządzić taki człowiek, niestety jak Łukaszenko, bo gdyby na Białorusi się zrobił Majdan, to też by tam już było po Białorusi wszystko zbombardowane i wszystko po prostu, rakiety by przykryły ich niebo. Muszą się niestety przyjaźnić. W tym to jest taki stary układ, który musi jeszcze trwać i muszą się kochać po prostu. Bo przyjdą lepsze czasy, starzy ludzie umrą, przyjdą nowi ludzie, mogą sobie potem wstępować do Unii, do NATO i tak dalej. Ale teraz ten stary Związek Radziecki, żeby był spokój na ziemi, to musi on niestety, muszą się przyjaźnić, nie może być takich ruchów, prawda? A jeszcze pompowanie broni, to moim zdaniem jest to się rozleje bardzo szybko niebawem, jeżeli będzie dalsze pompowanie broni. To tyle. Pozdrawiam wszystkich i marzę o tym, żeby ta wojna się skończyła. Na razie.
Dziękujemy, panie Janie.
Panie Janie, gdybyśmy wzięli taką logikę i powiedzieli sobie tak. No był Dmowski, Piłsudski w czasie I wojny światowej. Jakby nie było Dmowskiego i Piłsudskiego, a był jakiś generał Zajączek, albo byli tacy, powiedzmy, filorosyjscy politycy w Polsce, to przecież nie byłoby konfliktu z Rosją, może by wojny polsko-bolszewickiej nie było. A gdyby tak Polska się poddała w 20 roku Sowietom, to bylibyśmy tam republiką i później może by nie było tego ludobójstwa, katyństwa. To tak można by było spekulować. Tylko, że my nie chcieliśmy być Rosją. Jak był Janukowicz, w pewnym momencie Ukraińcy nie chcieli Janukowicza. No nie chcieli być pod Rosją, no. I teraz pytanie, czy mają prawo do niebycia pod Rosją? Czy mają prawo powstać, wybrać sobie swojego prezydenta, wybrać sobie polityków, którzy nie chcą być z Rosją? No mają prawo. I teraz co jest na rękę? Czy my, pomagając Ukraińcom, się narażamy? Nie występują takie kategorie w polityce. Bo czy my zagrażaliśmy Rosji lub cokolwiek robiliśmy im w 1939 roku, kiedy nas napadli? Czy my zagrażaliśmy Rosji w roku 1772, kiedy był pierwszy rozbiór Polski? Czy my tylko chcieliśmy być niezależni? Albo w 1993 czy 2, kiedy, prawda, zaczęła się wojna po Konstytucji 3 maja? Przecież my nie zagrażaliśmy Rosji. A dlaczego nas rozebrano? Że nie tylko Rosja zresztą. Dlatego, że tak czytali swoje interesy. I problem jest taki, że oni... My jesteśmy w stanie wojny z Rosją nie dlatego, że pomagamy Ukraińcom, tylko dlatego, że jesteśmy. No samo nasze istnienie jest problemem. Jeśli tego nie zrozumiemy, nie zrozumiemy, jak chodzą prawidła geopolityki, to będzie nam się wydawało, że my kogoś drażnimy, ktoś jest zdenerwowany, a ktoś nie jest zdenerwowany. To nie ma w ogóle znaczenia. Jest pewien układ interesów i pewnych zmagań na tym tle, które się dokonują i trzeba czytać, jak rzeczy idą. Jeśli ta sprzeczność jest, to oddalać od siebie niebezpieczeństwo, a wojnę toczyć maksymalnie od swoich granic. Czy to nie jest Europie na rękę, czy... Zależy, której Europie. Ta wojna jest kompletnie nie na rękę, znaczy ta wojna obronna, kompletnie nie na rękę Niemcom. To już mówiliśmy. Natomiast obrona skuteczna Ukraińców jest na naszą rękę, że tak powiem, czy jest dla nas opłacalna, z powodów, jak wyżej, że oddalamy zagrożenie nie tylko rosyjskie, ale rwie ta wojna układ niemiecko-rosyjski.
Drodzy Państwo, 23.30 na naszych zegarach. Pora kończyć nasze rozmowy niedokończone. Polska w Europie, wyzwania geopolityczne i ideologiczne. O tym dzisiaj mówiliśmy z panem profesorem Mieczysławem Rybą, z KULU, z Axiom również. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze, za przybycie i te telefony też tutaj pokazały, jak to jest temat nam leżący na sercu. Ale i dziękujemy panu za pokazanie nam złożoności tych spraw, że pewne schematy z relacji takich codziennych, ludzkich, no są nieadekwatne jednak do tego, o czym my próbujemy mówić, w czym bierzemy udział jako państwo, chcąc czy nie chcąc, z tego powodu, że jesteśmy, jak pan powiedział na końcu. No i to jest coś, czego trzeba być świadomym, pewnych mechanizmów i za to panu dziękuję za ich przybliżenie nam, pokazanie złożoności powodów, konsekwencji możliwych, realnych. Bardzo dziękuję.
No dziękuję uprzejmie. No, wraca w Polsce geopolityka, myślenie geopolityczne. Nie w kategoriach NATO nas obroni, Unia nas obroni, coś tam. Tylko musimy myśleć w tej części Europy, co my mamy do zrobienia. Jak siebie mamy bronić. Jakie konstelacje kłaść. Po to też sobie to też rozważania czynimy. Przy czym zwróćmy jeszcze na jedną uwagę, to ostatnie moje słowa, że też pokazałem, jakie wstrząsy targają Europą i one do nas dochodzą, również te ideologiczne z kierunku zachodniego.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jeszcze państwu również dziękuję za uwagę, za udział w audycji, za telefony.